Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja z Warszawy. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, już za chwilę w Sejmie rozpocznie się kolejne, drugie posiedzenie połączonych komisji. Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. To posiedzenie jest kontynuowane, ponieważ złożony projekt, wniosek posłów, reprezentowała go pani poseł Barbara Bubula, to ona go reprezentowała i przedstawiała na posiedzeniu poprzedniej komisji, która została przerwana w trakcie dyskusji. Jest to pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów ogłoszonych 27 grudnia 2012 roku dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. Posiedzenie dwóch komisji połączonych. Szefową Komisji Kultury i Środków Przekazu jest pani Iwona Śledzińska-Katarasińska. Ona prawdopodobnie będzie przewodniczyła tym połączonym komisjom, a w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przewodniczącym jest pan Mariusz Błaszczak. Zapraszam już za chwilę do uważnego wsłuchiwania się w to, co dziać się będzie w Sejmie na posiedzeniu tych połączonych komisji. Jest wielu parlamentarzystów. Gdyby policzyć jedną i parlamentarzystów z jednej i drugiej komisji, to mamy 42 posłów parlamentarzystów. Są oczywiście członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z panem przewodniczącym Janem Dworakiem na czele. Drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się na konferencji, pan Jan Dworak ogłosił, że Mamy rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o pierwszy multiplex. Są rozstrzygnięte już dwa miejsca. Pierwsza sprawa dotyczy kanału dziecięcego, lat 4 do 2. Ten konkurs wygrała Telewizja Polska z ofertą programu TVP ABC. A drugie miejsce na multiplexie, gdy mówimy o kanale społeczno-religijnym, otrzymała Fundacja Lux Veritatis. Jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie w dwóch programów. Jeden to jest o charakterze edukacyjno-poznawczym. Tutaj jest 8 nadawców, którzy złożyli wniosek o nadawanie tego programu. I program filmowy. Tutaj zgłosiło się 4 nadawców. Oni ubiegają się o umieszczenie w sygnale na multipleksie pierwszym. Ja może przypomnę, bo sprawa dotyczy druku numer 1176. Jeżeli ktoś jest wnikliwy, oczywiście znajdzie to na stronach sejmowych. Ten druk i wniosek został skierowany do pani marszałek Sejmu Ewy Kopacz 1 marca 2013 roku. I w tymże wniosku czytamy: w wykonaniu tej uchwały Najwyższa Izba Kontroli powinna zbadać w szczególności. Zostało wymienionych kilka punktów. Jeżeli mi się uda, nim rozpocznie się komisja, przypomnę Państwu, te punkty to są konkretne pytania. Czy w przygotowaniu tych konkursów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zachowała wymogi legalności i rzetelności postępowania wobec wnioskodawców, w szczególności zainteresowanych? Drugie pytanie, czy zapewniła rzetelną i równą dla wszystkich zainteresowanych podmiotów informację o warunkach konkursu? Trzecie pytanie, czy zapewniła równe dla wszystkich wnioskodawców wymagania w zakresie rodzaju, formy i treści załączonych do wniosku dokumentów? Czwarte pytanie w tej uchwale, czy nie miało miejsce faworyzowanie bądź dyskryminowanie określonych wnioskodawców w zakresie stawianych im wymagań? Piąte pytanie, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapewniła rzetelną i równą dla wszystkich wnioskodawców kontrolę prawidłowości złożonych wniosków? Szóste, czy przed zapoznaniem się z treścią złożonych wniosków Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła rzetelne i równe dla wszystkich wnioskodawców kryteria oceny wniosków, zwłaszcza pod względem określonych w artykule 36 ustęp 1 punkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Tu są przesłanki możliwości dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu. I siódme, w oparciu o jakie przesłanki Rada zamierza uznać ten warunek za spełniony lub niespełniony oraz czy wnioskodawcy zostali o tych kryteriach przesłankach poinformowani. słyszymy pana Mariusza Błaszczaka. To prawdopodobnie on będzie prowadził posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Zapraszam do uważnego wsłuchiwania się w to, co będzie działo się na tym posiedzeniu.
Dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym, druk numer 1176. Witam serdecznie gości. Witam pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam panów członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam panią Lidię Kochanowicz, prezesa Fundacji Lux Veritatis. Witam serdecznie wszystkich państwa. Kontynuujemy pierwsze czytanie. Proszę o kolejne zgłoszenia, czy też przypominam, że państwo zgłaszaliście uwagi, opinie w dyskusji. Proszę bardzo, czy są kolejne zgłoszenia? Pani poseł Anna Sobecka, proszę.
Coś tu się dzieje. Dziękuję panie przewodniczący. Oczywiście sytuacja trochę nam się zmieniła. Pewnie niektórym państwa wydaje się, że ona się zmieniła zdecydowanie na dobre. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o przyznaniu miejsca telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie i stało się to w ostatni piątek, w dniu 5 lipca. Jak na tą wiadomość zareagowali Polacy? Oczywiście część z nich cieszy się z deklaracji członków Krajowej Rady. Niektórzy nawet zmieniają wobec nich swoje nastawienie. Inni, do słów pana przewodniczącego Jana Dworaka, podchodzą z dystansem niestety i zwracają uwagę, że uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest tylko aktem wewnętrznym, nieskutkującym prawnie. I mają rację. Szanowni państwo, aby telewizja Trwam mogła rozpocząć naziemne nadawanie cyfrowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej muszą podjąć następujące decyzje administracyjne. Po pierwsze, przewodniczący Krajowej Rady na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji musi wydać decyzję koncesyjną. I dalej, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne musi wydać decyzję o rezerwacji częstotliwości. Na swej stronie internetowej Krajowa Rada informuje, że rezerwacja częstotliwości po telewizji publicznej zacznie obowiązywać nie później niż 28 kwietnia 2014 roku. Brak tu bardzo ważnej informacji, a mianowicie zawartej w artykule 7 ustęp 2 ustawy cyfryzacyjnej, która mówi, że Telewizja Polska S.A. rozpowszechnia w multipleksie pierwszym programy do dnia pokrycia sygnałem tych programów terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności. Wiemy, że dziś zasięg trzeciego multipleksu przeznaczonego w całości dla telewizji polskiej jest ograniczony. Ponadto słyszeliśmy też, że nie tak dawno, co prezes telewizji publicznej Juliusz Bram powiedział w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej, cytuję: naszym zdaniem telewizja publiczna powinna zostać na MUX1 z dwoma kanałami, jedynką i dwójką. Czy więc telewizja publiczna odda miejsce na multipleksie pierwszym? Należne telewizji Trwam? To pytanie stawiam także panu przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A co do zasięgu multipleksów, to nie znamy dokładnie danych ich pokrycia ludnościowego. W najbliższym czasie wystąpię z interpelacją do ministra administracji i cyfryzacji o podanie dokładnych danych pokrycia ludnościowych dla poszczególnych MUKS-ów. Szanowni Państwo, nie sposób nie wrócić dziś jeszcze raz do pierwszego procesu koncesyjnego. Tym bardziej, że co rusz wracają do niego sami członkowie Krajowej Rady. Otóż pan minister Krzysztof Luft na łamach Gazety Wyborczej usiłuje przekonać, że półtora roku temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie mogła zaakceptować wniosku Lux Veritatis. O tyle obecnie nie było po temu formalnych przeszkód. Według członka Krajowej Rady teraz Fundacja przedstawiła inny wniosek i dokumenty, których w poprzednim konkursie zabrakło, a które uwiarygadniają możliwość sfinansowania działalności, jaką jest naziemne nadawanie cyfrowe. Panie ministrze, jest sposób, by wyjaśnić ten spór. Proszę się poddać kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Izba wyjaśni, kto ma rację. Skoro uważacie, że wy, to czego się boicie? A ludzie mówią mi wprost. Żądamy od Krajowej Rady zadośćuczynienia za straty finansowe poniesione przez telewizję Trwam, która od ponad roku nie może nadawać na multipleksie cyfrowym, gdzie inni, którzy dostali miejsca, zyskują na oglądalności. Moi wyborcy proszą także, by przekazać Fundacji Lux Veritatis, aby nie zaprzestała walki w sądzie administracyjnym o unieważnienie pierwszego konkursu na multiplex, a po wygranym procesie proszą, żeby żądać drugiego miejsca na multipleksie dla kanału młodzieżowego. No bo skoro Polsat ma ich aż 13, to dlaczego katolicy nie mogą mieć chociaż dwóch? Ludzie mówią też, z czym się osobiście zgadzam, że proporcje, jeśli chodzi o ilość miejsc na multipleksach dla mediów lewicowo-liberalnych w Polsce są zupełnie zachwiane. Wszystko jest postawione na głowie. Przypomnę, że ponad 90% katolików w Polsce, Polaków w Polsce to katolicy, a nie zwolennicy marksistowskiej ideologii gender. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałabym zapytać jeszcze raz o formalne i praktyczne zejście telewizji publicznej z MUKS-u pierwszego oraz o numer kanału na multipleksie pierwszym, jaki otrzyma telewizja Trwam. I to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Zgłasza się pani poseł Julia Pitera, proszę.
Chciałam przypomnieć, że jak w 2012 roku zbieraliśmy, znaczy komisję problemowe zgłaszały tematy do planu kontroli Najwyższej Izby Kontroli. O ile dobrze pamiętam, zgłoszonych było co najmniej 4 albo 5 tematów dotyczących kontroli telewizji Trwam, ponieważ już nie pamiętam, jak pamiętam, komisja przegłosowała bez żadnych uwag, nikt nawet nie zgłosił wniosku o odrzucenie. Chciałam się dowiedzieć, czy ten temat jest uwzględniony w planie pracy, bo po prostu nie pamiętam, więc proszę o przypomnienie. A jeżeli nie, to chciałam spytać, bo to jest chyba jedyny temat, dla którego kontroli zbiera się komisja, ponieważ znowu jesteśmy na etapie zbierania tematów do planu pracy. Ja mam przygotowany kilka tematów i nie proszę o zwoływanie komisji na ten temat. Po prostu przekażę panu przewodniczącemu tematy i będzie głosowała komisja kontroli, czy je akceptuje, jak znam życie, to je poprze. Tak więc moje pytanie pierwsze. W jaki sposób został zapisany temat o kontroli procesu koncesyjnego w związku ze zgłoszonymi tematami o kontrolę przyznawania koncesji, procesu koncesyjnego? No i drugie pytanie właściwie pozostanie bez odpowiedzi, no bo to jest tylko pytanie właściwie do komisji. Czy rzeczywiście jest normą zwoływanie posiedzenia komisji dla każdego tematu, który posłowie uważają, że powinien być skontrolowany? Bo ja jestem 8. rok posłem i po raz pierwszy zdarza mi się tego typu procedura. Tak więc proszę o odpowiedź na pytanie pierwsze.
Pani poseł, wyjaśniam, że Najwyższa Izba Kontroli może skontrolować Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Proces koncesyjny dokonywany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na zlecenie Sejmu. Stąd też wniosek w postaci projektu uchwały złożony przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, który właśnie próbujemy rozpatrzeć. Jesteśmy w pierwszym czytaniu.
Pośle, panie przewodniczący, przepraszam, ja dokładnie o tym mówię. Zostało zgłoszone w grudniu 2012 roku. Więc moje pytanie do NIK-u jest, czy w planie pracy NIK-u w związku z akceptacją komisji do przeprowadzenia tej kontroli, ponieważ ale, było zaakceptowane,
poseł,
czy jest w planie
pani
pracy
pani poseł, NIK-u? Uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli sama z siebie tego procesu nie może dokonać. Niezbędne jest zlecenie Sejmu.
Właśnie zgłosił, panie pośle, panie przewodniczący, o tym mówię. Zgłosił.
A nie zgłosił, nie
proszę
zgłosił.
Proszę odpowiedź NIK-u, jeśli mogę prosić, czy ten temat procesu koncesyjnego jest w planie kontroli NIK-u.
Rzecz w tym, że Sejm nie zgłosił. Teraz jesteśmy w trakcie właśnie...
To mogę prosić o odpowiedź NIK-u, panie przewodniczący, bo nie pamiętamy. Ja bardzo bym prosiła o odpowiedź NIK.
Czy jest przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli? Jest. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 rok nie ma kontroli procesu koncesyjnego, ponieważ taką kontrolę zgodnie z brzmieniem artykułu 4 ustęp 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli może zlecić tylko i wyłącznie Sejm in gremio. I Najwyższa Izba Kontroli nie może ani z własnej inicjatywy, ani na wniosek, czy nawet zlecenie organów Sejmu takiej kontroli podjąć. Z brzmienia artykułu 4 ustęp 2 ustawy wynika wyraźnie, iż tylko Sejm in gremio może kontrolę zlecić w tym zakresie kontrolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Swoją drogą dziwię się,
o to
że
mi chodziło.
Pani poseł no, jakby zapomniała o brzmieniu tego artykułu, no ale... Ale trudno, zdarza się. Zgłaszał się pan poseł Arkadiusz Czartoryski, tak? Proszę. Tak. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia państwa
posłów? Ci, którzy zgłaszali do planu pracy, panie przewodniczący.
To nie jest to samo.
W 2012 roku.
Na poprzednim, ale proszę o zachowanie powagi. Na poprzednim posiedzeniu o głos poprosiła pani Lidia Kochanowicz, prezes Fundacji Lux Veritatis. Pani prezes, czy podtrzymuje pani swój wniosek? Chciała pani zabrać głos na poprzednim posiedzeniu. Nie, nie podtrzymuje pani. Nie podtrzymuje pani. Pani poseł Bubula, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, jak rozumiem to na zakończenie dyskusji, dlatego zgłaszam się jako przedstawiciel wnioskodawców. Jeśli nie, tak rozumiem, że to jest na zakończenie dyskusji.
Jeszcze,
tak?
Jeszcze nie, jeszcze są głosy.
Jeśli nie, to bardzo proszę w takim razie
pani poseł,
o głos na zakończenie.
Pani poseł Beata Kempa, tak? I już oddam pani.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Myślę, że ta kontrola i wyniki tej kontroli, obok oczywiście tych najważniejszych kwestii, czyli meritum zbadania całego procesu koncesyjnego, jego prawidłowości, ma odpowiedzieć jeszcze na jedno podstawowe pytanie, a być może nawet na podstawie takiego protokołu z kontroli będzie trzeba sformułować wnioski de lege ferenda, dlatego że z całego tego procesu, z całej tej dyskusji, która odbyła się tutaj, wywiedliśmy, że faktycznie kwestia dotycząca chociażby kryteriów, a może inaczej, braku tych kryteriów przy przydzielaniu jasnych, sprecyzowanych, a niedorozumianych, czy też generalnie żadnych, żeby decyzję o tak ważnej dla społeczeństwa wadze, bo pokazała to kwestia chociażby sprzeciwu potężnego, społecznego, były podejmowane w warunkach transparentnych, a te transparentne warunki, skoro zawodzą ludzie, muszą być jasno określone w przepisach. I w naszej ocenie taki pokontrolny wniosek, protokół może odpowiedzieć na pytanie, jakie przepisy prawa powinniśmy albo wdrożyć, albo poprawić, albo wręcz na nowo napisać, aby więcej tego typu sytuacje nie miały miejsca. I myślę, z tego względu chociażby jest potrzebne uchwalenie tej uchwały dla wniosków de lege ferenda, bo one już po przetoczonej dyskusji absolutnie się nasuwają. Ale taki dokument może nam tylko w tym pomóc. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Śledzińska-Katarasińska, proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie. Ja jednak chciałabym zadać wnioskodawcom dość, myślę, takie podstawowe pytanie. Pani poseł Sobecka przed chwilą wymieniła tutaj co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście działań administracyjno-technicznych, powątpiewając w moc decyzji, jaką podjęła w ubiegły piątek Krajowa Rada, wskazując, że nie jest to do końca proces zakończony, nie ma jeszcze absolutnej jasności. Jeśli się nie zrobi tego, ja rozumiem, że pan przewodniczący odpowie, ja nie jestem aż tak biegła w procedurach, no niemniej wydaje mi się, że część przynajmniej tych uwag pani poseł Sobeckiej była słuszna. Więc jeśli tak, jeżeli jeszcze mamy tyle niejasności, to, a przynajmniej ma pani poseł Sobecka, to ja bym chciała mimo wszystko wiedzieć, czego w tej chwili miałaby ta kontrola dotyczyć, bo jest ciągle ten proces, ta pewność, tak, że to w kwietniu 2014 roku Fundacja Lux Veritatis wyląduje na pierwszym multipleksie, no przynajmniej dla części państwa nie jest taka stuprocentowa. Więc nie wiem, czy byłaby stuprocentowa także do Najwyższej Izby Kontroli. Ja mam tylko takie zastrzeżenie, że po raz drugi przy kolejnym konkursie próbujecie państwo wnioskodawcy zmusić Sejm i Najwyższą Izbę Kontroli do przeprowadzenia kontroli procesu, który w jakimś sensie w dalszym ciągu trwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co powiedziała pani poseł Kępa. Być może ma pani absolutną rację, że istnieje doświadczenie tych dwóch konkursów i tego nowego dla nas procesu cyfryzacji, przenoszenia telewizji, nadawców na multipleksy, wymaga jakiegoś doprecyzowania czy zmian ustawowych, no ale być może niekoniecznie do tego jest potrzebna kontrola Najwyższej Izby Kontroli, bo z tego co wiem, akurat komisja, którą ja mam zaszczyt kierować, na takie spotkania i takie rozmowy miała. Sama Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamieściła bardzo pokaźny pakiet zmian, rozwiązań doprecyzowujących różne działania i różne procesy Krajowej Rady. I nie wiem, czy to Sejm sam z siebie i właściwe organy państwa poza Najwyższą Izbą Kontroli nie są uprawnione do tego, by coś zmieniać w naszym prawie. I trzecia sprawa dla pani poseł Sobeckiej, dzisiaj szczególnie w planie pracy, jaki mamy pani poseł, To wszystko, co pani chce się dowiedzieć w postaci interpelacji, będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Kultury, bo zgodnie z naszym planem przed ostatecznym wyłączeniem nadajników analogowych minister cyfryzacji, administracji i cyfryzacji będzie gościem naszej komisji i będzie zdawał bardzo dokładne sprawozdanie z tego procesu całego przeniesienia. Także broń Boże, nie odmawiam pani interpelacji, tylko chciałam poinformować, że za 2 tygodnie będziemy to wszyscy wiedzieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Elżbieta Kruk, proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, ja nawiążę do wypowiedzi pani poseł Julii Pitery, bo ja wiem, z czego ona wynika. Rzeczywiście złożyliśmy taki wniosek o kontrolę pierwszego postępowania koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na pierwszy multiplex. Komisja, połączone Komisje Kultury i Kontroli Państwowej rzeczywiście przyjęły tę uchwałę i podjęły decyzję o zaleceniu przyjęcia tej uchwały przez Sejm. Tylko tyle, że nie wiadomo, co z tą uchwałą się pani poseł stało. Ta uchwała po prostu została gdzieś po drodze zablokowana. Ona nie zakończyła swojego, nie przez panią poseł, ale właśnie ja odpowiadam trochę na pani pytanie. Oczywiście, że nie przez panią poseł. Gdzieś w marszałkowskich prawdopodobnie szufladach zakończyła swój żywot, nie przechodząc całego procesu legislacyjnego. I to jest bardzo poważna sprawa i bardzo poważne pytanie, myślę, które my jako połączone komisje powinniśmy postawić marszałkowi Sejmu, co się stało z uchwałą obu komisji o kontroli pierwszego procesu koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bo rzeczywiście te wątpliwości, które podniosła pani przewodnicząca, pewnie byłyby rozwiane, gdybyśmy w tej chwili debatowali o kontroli obu procesów koncesyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo tylko taka kontrola da nam pełny obraz tego, co się działo z decyzjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie pierwszego multipleksu telewizji naziemnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proces dotyczący rozpatrywania tamtej uchwały nie został po prostu zakończony. No i na tym cała sprawa się osadza. Proszę Państwa, następny zgłoszony do zabrania głosu pan poseł Piątkowski. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, nawiązując do tego głosu, który był przed chwilą, może warto by pomyśleć w związku z tym o powróceniu zlecanej kontroli Najwyższej Izbie Kontroli do także tego pierwszego procesu koncesyjnego. Proszę pamiętać, że jednak niektóre podmioty w jednym i w drugim procesie uczestniczyły. W przypadku niektórych podmiotów decyzja jest diametralnie różna. Jakichś bardzo poważnych zmian prawnych w tym okresie nie było, aby te wnioski traktować zupełnie diametralnie różnie. Warto więc by było, aby Najwyższa Izba Kontroli obiektywnie, bo przecież co do obiektywności postępowania tejże instytucji, większość z nas nie ma raczej wątpliwości, aby nie opierać się tylko i wyłącznie na subiektywnych wypowiedziach polityków, bo przecież politycy z różnych partii nieco z innego punktu widzenia na proces koncesyjny patrzą. To zresztą często z takim zarzutem się spotykamy. Dajmy więc szansę skontrolowania procesu koncesyjnego, który budzi tak ogromne emocje i zainteresowanie wielu milionów Polaków, aby sprawdzić, w którym miejscu działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji były zgodne z obowiązującym prawem, która z tych decyzji właściwie wypełniała delegacje ustawowe Krajowej Rady i w przyszłości, aby sprawdzić, czy podobne niebezpieczeństwa nie wchodzą również w rachubę. Wydaje się to oczywiste, że w przypadku sytuacji wątpliwej NIK powinien być wykorzystany do tego, aby pomóc rządzącym skontrolować właściwe wykonywanie prawa i przy okazji być może zmienić prawo, które nie zawsze jest właściwe, nie zawsze dobrze sformułowane, bo daje zbyt duże możliwości interpretacji przez instytucje, które te prawo wykonują, w tym wypadku Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Czartoryski, proszę.
Nawiązując do mojego przedmówcy, jak również do wystąpienia pani przewodniczącej Śledzińskiej-Katarasińskiej, a to wystąpienie pani przewodniczącej jest tutaj bardzo istotne, pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że ustrój państwa polskiego jest tak skonstruowany i usytuowanie Najwyższej Izby Kontroli w tymże ustroju jest tak skonstruowane, że właśnie kontrole Najwyższej Izby Kontroli stanowią podstawę, fundamentalną podstawę, wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli stanowią fundamentalną podstawę do zmiany przepisów. Nie ma tutaj mowy o takim określeniu jak zmuszenie, ponieważ zwykłą praktyką pracy Komisji do Spraw Kontroli Państwowej jest zlecanie kontroli Najwyższej Izbie Kontroli. A zatem nie mamy tutaj do czynienia ani ze zmuszaniem Najwyższej Izby Kontroli, ani nie możemy stwierdzić, że nie ma potrzeby, żeby była kontrola, jeżeli chcemy zmienić przepisy, taka, żeby je uściślić. Wręcz przeciwnie, byłoby to zwyczajne, ustrojowe zachowanie się obydwu komisji, a wnioski z kontroli Najwyższej Izby Kontroli są o wiele bardziej istotniejsze, ponieważ robią to fachowcy na przestrzeni odpowiedniego czasu z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Także wnioski takie są potem precyzyjne i pozwalają uniknąć parlamentowi błędu. A zatem chciałbym podtrzymać to, co powiedziała pani poseł Sobecka, że jest potrzeba po pierwsze tejże kontroli, powrócenia do pierwszej części i zlecenia przez Sejm in gremio kontroli NIK-owi. Odwrotna sytuacja będzie dziwna, niezrozumiała i niezgodna z praktyką pracy parlamentu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Kuźmiuk, pani przewodnicząca Piotrowska. Proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jak sądzę, połączone komisje zebrały się tutaj, żeby dokończyć pierwsze czytanie projektu uchwały o kontroli, najwyższej kontroli tego procesu koncesyjnego prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I dobrze by było, żebyśmy się na tym skoncentrowali. Ja, korzystając z tej okazji, po raz kolejny chciałbym zaapelować do samej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby rzeczywiście poparła ten projekt uchwały. Krajowa Rada publicznie, powielokroć jej przedstawiciele twierdzą, że nie mają sobie w tym procesie koncesyjnym nic do zarzucenia. Skoro tak jest, to naprawdę powinni przychylić się do tego projektu uchwały, poprosić Sejm o uchwalenie uchwały, stosownej uchwały i przeprowadzenie kontroli. Wtedy te wszystkie wątpliwości, które pojawiają się publicznie, zostaną ostatecznie rozwiane. Natomiast wątpliwości pani poseł Sobeckiej dotyczące tego, co będzie się działo po ostatnim rozstrzygnięciu Krajowej Rady, są jak najbardziej uzasadnione. Tych wątpliwości można mieć zresztą jeszcze więcej, ale chwilowo zostawmy to na boku. Spróbujmy doprowadzić, zakończyć pierwsze czytanie, doprowadzić do rozstrzygnięcia na sali sejmowej, bo chyba najwyższy czas, żeby rzeczywiście Sejm im gremio tą uchwałą się zajął. I jeżeli w tej sprawie większość koalicyjna i Krajowa Rada nie ma nic do ukrycia, to ta uchwała powinna być już dawno podjęta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani przewodnicząca Piotrowska. Proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie, panowie posłowie. Ja chciałabym powiedzieć bardzo wyraźnie, bo już w tej sprawie zabierałam głos wtedy, kiedy debatowaliśmy nad poprzednim projektem uchwały dotyczącym skontrolowania poprzedniego procesu koncesyjnego. I wtedy i teraz uważam, że taka uchwała nie powinna mieć miejsca w momencie, w trakcie procesu koncesyjnego, czyli wtedy, kiedy on trwa. Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy wrócili do tematu podjęcia uchwały o skontrolowaniu procesu koncesyjnego poprzedniego, do którego jakoś państwo już nie wracacie. W ramach tej uchwały, ta uchwała dotyczy procesu koncesyjnego, na który, ale ja państwu nie przeszkadzałam, więc może też zechcielibyście posłuchać innego głosu. Ta uchwała przedłożona przez państwa dotyczy konkursów ogłoszonych 27 grudnia 2012 roku, czyli tego postępowania koncesyjnego, które w tej chwili trwa. Nie chcę myśleć, że była to próba wywierania nacisku. Ale państwo nie, w tej uchwale nie zapisujecie, żeby skontrolować obydwa procesy. W związku z tym uważam, że w czasie trwania postępowania nie powinniśmy takiej uchwały podejmować. Przygotujmy uchwałę dotyczącą poprzedniego procesu i tego procesu w momencie, kiedy ten proces koncesyjny się zakończy. Albo podejmijmy uchwałę, która będzie dotyczyła tego procesu koncesyjnego, który już się zakończył. A jakoś takiej uchwały państwo nie złożyliście. Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że taka uchwała została zgłoszona, tylko ona utknęła ze względu na to, że zakwestionowano zakończenie pierwszego czytania tej uchwały na posiedzeniu, wspólnym posiedzeniu obu komisji. Proszę państwa, ja myślę tak, że nie ma żadnych, nie tylko myślę, tak jest w istocie, że nie ma żadnych względów prawnych, barier prawnych, żeby Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w proces koncesyjny rozpoczęty 27 grudnia. Jest taka możliwość prawnie dopuszczalna. No i myślę, że Sejm wyrazi swoją wolę w głosowaniu dotyczącym tego, czy ów wniosek zgłoszony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zostanie przyjęty, czy też nie. Za chwilę oddam głos reprezentantce wnioskodawców, pani poseł Barbarze Bubulie. Natomiast chciałem zapytać, czy może pan przewodniczący jeszcze chciałby zabrać głos, czy pan przewodniczący Krajowej Rady?
Panie przewodniczący, oczywiście, że chcę zabrać głos, tylko jeśli może byłoby właściwsze, przepraszam, że proszę, pytam o to, gdybym zabrał głos po głosie pani Bubuli, bo rozumiem, że to będzie dobrze głos, który będzie podsumowywał,
Tak.
Wszystkie wnioski wnioskodawców. No, proszę dać mi szansę.
Ale oczywiście, ja chciałem dać panu przewodniczącemu szansę i przed, i po. No, ale skoro pan przewodniczący woli po, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę pani poseł Barbara Bubula.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowni koleżanki i koledzy posłowie, szanowni goście. Chciałabym, podsumowując tę dyskusję, powiedzieć o tym, że bardzo chętnie wyjdę naprzeciw tym głosom, które postulowały, aby w tej uchwale, którą obecnie rozpatrujemy według druku 1176, zawrzeć poprawkę, która odnosiłaby się do tego niezakończonego procesu kontrolnego związanego z poprzednim procesem koncesyjnym. I dlatego chciałabym zgłosić propozycję poprawki, aby zarówno w tytule, jak i w treści tej uchwały dodać te elementy, które by dotyczyły kontroli, także prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia ogłoszonych konkursu ogłoszonego 5 stycznia 2011 roku. I w ten sposób wniosek pani poseł Piotrowskiej mógłby zostać w sposób bardzo szybki zrealizowany. I tak samo odnosi się to do głosu pani poseł Kruk i innych posłów, którzy w tej sprawie zabierali głos, również pani poseł Sobeckiej. I w ten sposób wybrnęlibyśmy z tego klinczu, który dotyczy poprzedniej uchwały niedokończonej w procedowaniu w Sejmie. I teraz w związku z tym chciałabym złożyć również informację o tym, że chciałabym tę poprawkę rozszerzyć również na elementy proceduralne stwierdzone w opinii prawnej do tego projektu i zmienić pod względem redakcyjnym ten projekt w oznaczeniu poszczególnych artykułów, a także w artykule trzecim oznaczonym poprzednio jako paragraf trzeci przedłożyć, zmienić brzmienie tego artykułu, że Sejm oczekuje przedłożenia informacji o wynikach kontroli, o których mowa w artykule pierwszym, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, i artykuł piąty na zakończenie, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, stosowną poprawkę oczywiście złożę. Ale to są względy formalne i również wzgląd merytoryczny bardzo ważny, co do którego jest pełna zgoda wielu środowisk i osób, i ekspertów, że nie jest możliwe właściwe skontrolowanie tego procesu koncesyjnego bez równoczesnego skontrolowania poprzedniego procesu koncesyjnego, dlatego że sama Krajowa Rada i pan przewodniczący w różnych wypowiedziach, to dotyczy wypowiedzi pana ministra Lufta po decyzji piątkowej, wypowiedzi pana przewodniczącego, porównuje poprzednie postępowanie koncesyjne z obecnym i zwracana jest uwaga przez wielu ekspertów na to, w jak różny sposób traktowane jest rozstrzygnięcie to z ostatniego piątku w stosunku do rozstrzygnięcia z kwietnia i lipca roku 2011. Dlatego, że o ile przedtem nie przedstawiano tak szczegółowo sytuacji finansowej tych, którzy otrzymali koncesję, tak w tym przypadku bardzo szczegółowo informuje się o zakresie wniosku i również uzasadnieniu finansowym ze strony Fundacji Lux Veritatis, co nie dotyczyło podobnej informacji, nie były udzielane po poprzednim postępowaniu koncesyjnym. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na dwie sprawy. Już pozwólcie Państwo, że dosłownie w kilku zdaniach odniosę się do dwóch elementów, które zostały pomiędzy posiedzeniami naszej komisji ujawnione. Po pierwsze, chcę bardzo mocno podkreślić to, o co wnioskowała pani poseł Sobecka. Otóż, proszę Państwa, bardzo istotne jest to, kiedy uzyskane zostanie 95% pokrycie ludnościowe dla trzeciego multipleksu. W informacjach, które zostały ujawnione na stronach Emitela, Telewizji Polskiej, również branżowych portalach internetowych, zawarte są sugestie, że w tej chwili trwa montaż tak zwanych gap fillerów, czyli doświetlających nadajników dla multipleksu trzeciego, finansowanych z rezerwy budżetu państwa, która została przez rząd, przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zatwierdzona, i że niektóre z głosów tam padających ekspertów mówią, że ten zakres, to zasięg 95% zostanie osiągnięty już 31 lipca 2013 roku. Czyli już ten warunek z ustawy o wdrożeniu telewizji cyfrowej mógłby zostać osiągnięty w lipcu tego roku. Więc dlatego tak bardzo ważne jest odpowiedzenie na pytanie, dlaczego nikt nie informuje o możliwości wcześniejszego uruchomienia nadawania telewizji trwam z pierwszego multipleksu. Więc bardzo cieszę się, że jest pan przewodniczący, że będzie mógł na to pytanie już dzisiaj odpowiedzieć, bo takie wątpliwości są i oczekiwalibyśmy takiego określenia terminu w sposób przynajmniej przybliżony już dzisiaj. Ostatnia sprawa. Otóż okazuje się po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz raportem Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa wystąpienia pokontrolnego do informacji o wynikach kontroli budżetu państwa w 2012 roku w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z maja 2013 roku, że są różnice pomiędzy danymi zaprezentowanymi w raporcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawozdaniu finansowym, a tym, co zanotowała Najwyższa Izba Kontroli. I to dotyczy bardzo ważnego i bulwersującego aspektu rozkładania na raty opłat koncesyjnych dotyczących uzyskania miejsc w pierwszym multipleksie przez tych nadawców, którzy tam znaleźli się w wyniku decyzji z roku 2011. Najwyższa Izba Kontroli mówi o wydaniu 22 decyzji. To ja podaję przykładowo. Na łączną kwotę 17 266,7 tysiąca złotych. Natomiast w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest mowa, że przewodniczący wydał 19 decyzji, to jest o 3 mniej niż napisano w informacji NIK, dotyczących rozłożenia na raty opłat koncesyjnych na kwotę z odsetkami 16 143 984 złote. Jak podaje informacja Najwyższej Izby Kontroli, skontrolowano decyzje wydane w okresie czerwiec-grudzień 2011 roku i stwierdzono ograniczenie liczby opłat koncesyjnych od 2 do 12. Wartość opłat wynikająca z decyzji, które podano kontroli, wynosiła według informacji NIK 3 126 000 złotych, co stanowiło zaledwie 18% ogólnej wartości opłat koncesyjnych rozłożonych na raty. I tymczasem okazuje się, że wykaz decyzji przedstawiony również na stronach internetowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji pokazuje, że w okresie od stycznia do maja 2012 roku, który nie został skontrolowany przez NIK, przewodniczący Krajowej Rady wydał łącznie 10 decyzji na 12 rad, na 24 raty, na 36 rad, na 108 rad i jedną decyzję rozkładającą opłatę koncesyjną na 120 rad. I chciałabym w związku z tym zwrócić uwagę, to jest dodatkowy argument za kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, że wniosek zawarty w informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z wykonania budżetu państwa w roku 2012, że Krajowa Rada zrealizowała zalecenia NIK sformułowane po kontroli wykonania budżetu dotyczące ograniczenia rozkładania na raty opłat koncesyjnych z uwzględnieniem szczególnie uzasadnionych przypadków z uwzględnieniem interesu społecznego, w świetle tych rozbieżności należałoby poddać wątpliwość, że to zostało zrealizowane. Dodatkowo sama Krajowa Rada w tejże informacji o wynikach kontroli i w sprawozdaniu mówi o tym, że wpływy planowane z tytułu rozszerzenia koncesji były aż o 60% niższe niż planowane, czyli wynosły 4,3 miliona złotych zamiast 10 milionów 870 tysięcy złotych. Nadawcy zgodnie z prawem złożyli wnioski o rozłożenie opłat na okres 10 lat. I w związku z tym, tymi rozbieżnościami pomiędzy raportem Najwyższej Izby Kontroli, a tym, co sama Krajowa Rada przedstawiła w swoim sprawozdaniu, mamy jeszcze dodatkowy argument za tym, że obydwa postępowania koncesyjne wraz z konsekwencjami powinny zostać przez Najwyższą Izbę Kontroli przeprowadzone na wniosek Sejmu, bo tylko na wniosek Sejmu zgodnie z prawem może Najwyższa Izba, z ustawą, może Najwyższa Izba Kontroli taką kontrolę przeprowadzić. Podsumowując, wydaje się, że jeśli sytuacja jest taka, jak mówią przedstawiciele Krajowej Rady i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej w naszej komisji, że wszystko jest w porządku, to myślę, że nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby właśnie potwierdzić to poprzez uchwałę Sejmu i przeprowadzenie tej kontroli. Natomiast jeśli nie jest w porządku, to tym bardziej, dlatego że proces koncesyjny tak naprawdę stanowi o nowym rozdaniu na wiele lat tego, w jaki sposób będzie wyglądała panorama najważniejszych stacji telewizyjnych w naszym kraju na długi czas. W związku z tym wnoszę o przyjęcie tych poprawek, które złożyłam, oraz o zakończenie pierwszego czytania i zaopiniowanie, zarekomendowanie Sejmowi przyjęcia tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A czy pani poseł po wystąpieniu pana przewodniczącego? No dobrze, pan przewodniczący się zgodzi, tak, że pani poseł jeszcze przed panem. Proszę bardzo.
Popierając wniosek...
Ale obiecałem panu przewodniczącemu.
Ja mam jedno zdanie. Popierając wniosek o rozszerzenie uchwały o kontrolę pierwszego procesu koncesyjnego z uwagi na jego zakończenie, chciałam zaproponować poprawkę dotyczącą kontroli drugiego procesu koncesyjnego po jego zakończeniu.
Dziękuję. Rozumiem. To proszę o przygotowanie poprawek na piśmie, prawda? Zarówno panią poseł Bubulę poproszę o to, jak i panią poseł Piterę. Pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, no cóż, mam wrażenie déjà vu. Mam wrażenie, że już kilkakrotnie rozmawialiśmy o tej kontroli, czy o tych kontrolach NIK-u i że za każdym razem padają podobne argumenty, ale ponieważ one padły, to ustosunkuję się do nich. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji protestuje przeciwko tej kontroli, czy też w dyskusji wyraża argumenty, które się na nią nie zgadzają. Nie dlatego, że boi się prawa. Zresztą akurat ten argument, bardzo bym prosił nie używać tego argumentu przez posłów, bo ja pamiętam, że sprzed wielu lat Trybuna Ludu używała tego argumentu wobec osób będących w opozycji jeszcze przed sierpniem. Mówi, jeśli te osoby nie mają nic na sumieniu, to wtedy przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poddały się procesowi sądowemu i były zatrzymywane przez milicję i prokuraturę, bo nic nie mają na sumieniu. I jesteśmy oczywiście w innej nieco sytuacji, ale pewne jądro tego mojego protestu pozostaje takie samo. Ono generalnie polega na tym, że nie kontroluje się ani instytucji, ani obywateli, dlatego że nie naruszyły prawa. To jest jednak dość dobre prawo obywatelskie w odniesieniu do osób. Natomiast jeśli chodzi o instytucje, to muszę zwrócić uwagę na to, na co zwróciliśmy uwagę w naszym piśmie złożonym już jakiś czas temu, na konstytucyjną rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest rola bardzo szczególnie określona, to jest rola, która nie mieści się w trójpodziale władz, ale też nikt się nie mieści w trójpodziale władz, także Bank Centralny nie mieści się w trójpodziale władz. I znamy już orzecznictwo sądów, które zwracają uwagę na to, że oczywiście, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest poza kontrolą, ale są mechanizmy kontroli właściwe. Natomiast wkraczanie innej instytucji w samo jądro kompetencji, której przyznaje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji konstytucja, jest naruszaniem pewnego porządku konstytucyjnego. Ja to mówię zupełnie świadomie, podkreślam to, bo to według mnie jest istota rzeczy. I teraz chciałbym odnieść się do tych obu procesów koncesyjnych, bo tutaj padają głosy, żeby i pierwszy proces skontrolować, i drugi proces, żeby skontrolować. Tak jak mówię, jeśli chodzi o pierwszy proces koncesyjny, to chciałbym przypomnieć, że Krajowa Rada jest kontrolowana przez sądy administracyjne. To jest właściwa droga kontroli. Tak jakby państwo posłowie nie zauważali, że ta kontrola istnieje, że ona jest systemowa, że istnieje w ustroju naszego państwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny odsunął skargę Fundacji Lux Veritatis i jeszcze jednego koncesjonariusza. Nie uznał, że Krajowa Rada zrobiła jakiekolwiek błędy. Na tym nie koniec. W tej chwili toczy się postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej od kilku miesięcy bada cały proces koncesyjny pod innym kątem, możliwego nadużycia prawa przez czterech członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wnioski z tej komisji pewnie jakoś wkrótce ujrzymy. Ale ponieważ trwa ten proces przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to Naczelny Sąd Administracyjny nie może skończyć tego właściwego procesu kontrolnego, jakiemu podlega Krajowa Rada, ponieważ wszelkie akta zostały przekazane do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Już w tej chwili powstaje pewne zamieszanie ustrojowe. Mówię to zupełnie poważnie, bo ono wynika tylko z jednego. W całym moim głębokim przekonaniu ono wynika tylko i wyłącznie z chęci nacisku, rozliczenia Krajowej Rady, i to politycznego. Więc przypomnę, że politycznie Krajowa Rada jest co roku rozliczana przez Sejm i Senat. I zarówno w roku 2012, jak i w roku 2013 działalność Krajowej Rady została oceniona pozytywnie. To jest kolejny element tego, że kolejny organ państwa, najwyższy organ państwa, uznał, że nie było nadużyć, również jeśli chodzi o ten proces. Obok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A Naczelny Sąd Administracyjny, jak mówię, nie może się wypowiedzieć, ponieważ w tej chwili działa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Wreszcie dodam, że Fundacja Lux Veritatis złożyła co najmniej kilka doniesień do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa, a to przez członków Krajowej Rady, a to przez urzędników Biura Krajowej Rady. Niektóre z tych postępowań nie zostały wszczęte i zamknięte. Niektóre toczą się nadal, ponieważ Fundacja Lux Veritatis zgłasza zażalenie do sądu z powodów formalnych, to zostało uznane. Ale powiem jasno i wprost, do chwili obecnej żaden organ państwa, który kontrolował postępowanie wobec pierwszego procesu koncesyjnego, nie wydał żadnego orzeczenia, które stawiałoby postępowanie Krajowej Rady, kwestionowałoby czy stawiałoby jakiekolwiek zarzuty. W tej sytuacji domaganie się kontroli NIK-u uważam za nadmierne. pozwólmy, niech Naczelny Sąd Administracyjny dokończy swoją procedurę, pozwólmy na to, niech Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wypowie się w zakresie odpowiedzialności Krajowej Rady i poszczególnych członków Krajowej Rady, gdyż w przeciwnym razie grozi nam naprawdę bałagan. Ja zwracam uwagę, chodzi o, nie o byle jaki bałagan, ale o bałagan ustrojowy. Bo co będzie, jeśli w jakimś zakresie, nie sądzę, żeby w istotnym, ale w jakimś zakresie będą rozbieżne postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego i NIK-u? To jest używanie narzędzi w sprawie, która właściwie jest przesądzona, chociaż oczywiście nie uprzedzam żadnego faktu. Wiem tylko, jak pracowała Krajowa Rada i w pierwszym i drugim procesie koncesyjnym. Według mnie tylko po to, żeby osiągnąć jakiś czysty skutek polityczny, tylko i wyłącznie. Przepraszam, że tak mówię jako urzędnik państwowy, ale tak mówię, bo tak to widzę. Wobec wszystkich tych działań, które się odbywają. Żadne z orzeczeń żadnego z organów, powtórzę to raz jeszcze, organów państwa, które kontrolowało pierwszy proces koncesyjny, nie doszedł do jakiegokolwiek wniosku obciążającego w żadnym zakresie Krajową Radę. Odpowiadam. Jeśli chodzi o drugi proces koncesyjny, to drugi proces koncesyjny rzeczywiście trwa i oczywiście kontrola NIK-u w trakcie tego procesu również narusza pewien porządek konstytucyjny, o którym wypowiadały się sądy. Bo to jest kontrolowanie przed skontrolowaniem jeszcze przed ewentualne, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Unieważniacie państwo w ten sposób, czy też osłabiacie pewien porządek konstytucyjny. Krajowa Rada odpowiada za ład w eterze. I Krajowa Rada odpowiada we właściwy sposób i przed Sejmem, i przed Senatem. Jest kontrolowana przez NIK we właściwy sposób, ale również jest przede wszystkim kontrolowana przez sąd. I dlatego, nie dlatego, że się czegokolwiek boimy, panie przewodniczący, mówię to oczywiście nie do pana, tylko do posłów, którzy zabierali głos w tej mierze, nie boimy się niczego. Jeszcze jedna. Tylko chodzi o to, żeby nie doprowadzać do pewnego bałaganu i mówię, osłabienia roli Krajowej Rady. Krajowa Rada pełni swoją rolę, Krajowa Rada wydaje kilkaset decyzji koncesyjnych w roku. W ciągu ostatnich paru lat żadna z tych decyzji nie została przez sąd obalona. Żadna. Działamy według pewnych określonych procedur i jak sądy dowodzą i wszystkie te sprawy działamy dobrze. Mówię to zupełnie poważnie. Jeśli chodzi o to, co mówi pani posłanka Sobecka, odniosę się do tego, co się będzie działo dalej. To rzeczywiście mogę tylko z grubsza poinformować, ponieważ to już nie jest we władztwie do końca Krajowej Rady. Po pierwsze, jeśli chodzi o rezerwację częstotliwości, to oczywiście takie pismo w najbliższych dniach wyjdzie do Urzędu Kontroli, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Natomiast tutaj, mówię to w stronę przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis, potrzebny jest osobny wniosek Fundacji Lux Veritatis. Nie chciałbym, żeby się okazało, że to, że Fundacja Lux Veritatis nie wystąpiła do UKE, potem obciążyło Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ten proces jest dosyć zawiły, ale nie myśmy go skonstruowali, tylko on tak istnieje od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o zwolnienie częstotliwości na pierwszym MUKS-ie przez telewizję publiczną, to tutaj Krajowa Rada nie ma pełnej wiedzy, bo to jest akurat wiedzę, którą posiada emitel i telewizja publiczna, bo to się odbywa na zasadzie umowy cywilno, znaczy handlowej umowy. I trzeba by oczywiście tę wiadomość pobrać, kiedy to będzie możliwe. Ja z wiadomości i my w Krajowej Radzie, której mamy, wiemy i z pism oficjalnych telewizji publicznej, że termin przepisany przez prawo, czyli koniec kwietnia przyszłego roku, nie jest zagrożony. Jeśli chodzi o jakieś inne okoliczności, nie mamy takiej wiedzy. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na te najistotniejsze zarzuty. Jeszcze może odniesienie się do tego, czy ta uchwała jest obowiązująca, czy nie jest obowiązująca. No tak, w świetle formalno-prawnym to jest akt wewnętrzny. Natomiast nigdy się nie zdarzyło, historii Krajowej Rady. No i trzeba naprawdę bardzo takiego poczucia zagrożenia i szukania wszędzie spisków, mówię to wprost, żeby powiedzieć, że za tym nie pójdzie decyzja Krajowej Rady. To się jeszcze w historii Krajowej Rady nie zdarzyło. Wyrazić swoją zgodę i przyznać częstotliwość musi prezes UKE. To też jest, jak wiemy z historii, formalność i potem będzie decyzja przewodniczącego. To musi potrwać, ale to nie jest czas nieobliczalny, panie przewodniczący. Można oczywiście szukać zagrożeń wszędzie, bo ja słyszałem już w czasie tych kilkunastu miesięcy podczas obrad dotyczących pierwszego konkursu, już słyszałem o tym, że zmiana ustawy w radiofonii i telewizji w zakresie opłat koncesyjnych to jest uderzenie w nadawców katolickich i w Fundację Lux Veritatis, co się okazało nieprawdą. Ja również słyszałem, że rozporządzenie budynkowe to też jest wymierzone w tego nadawcę czy w nadawców katolickich. To wszystko nie opiera się na prawdzie. To wszystko się nie opiera na prawdzie. To wszystko tworzy tylko określoną atmosferę zagrożenia. Niedawno, na koniec odniosę się, bo uważam, że jest to właściwe, ukazał się wywiad z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem dzisiaj w naszym dzienniku, gdzie mowa jest o tym, że Radio Maryja jest przez Krajową Radę wciąż dyskryminowane, że było i jest. Otóż chciałem powiedzieć, że Radio Maryja posiada ponad 150, no nie, dokładnie 125 częstotliwości na terenie Polski. 125. Od roku 2008 składało 13 wniosków. 14 wniosków. 13 zostało rozstrzygniętych. Jeden jest w UKE i jeden jest rozpatrywany. Jaka tu jest mowa o dyskryminacji? O czym my mówimy? Chodzi o stworzenie atmosfery, że Krajowa Rada jest stronnicza, była i będzie stronnicza? Fakty temu przeczą. Jeśli mówi pani posłanka Bubula o ratach, to oczywiście Fundacja Lux Veritatis też wystąpiła o raty. Nie mamy o to ani żadnego żalu, ani pretensji, ale ponieważ jest używany jako argument przeciwko nam, to podnosimy. Natomiast chciałem zapewnić panią posłankę Bubulę, odpowiemy na to. To, co pani przytacza, już było, te różnice między NIK-iem a naszym sprawozdaniem, było już podnoszone w czasie debaty podczas kwitowania Krajowej Rady za rok ubiegły. Jest stosowne sprostowanie, które wyjaśnia te rzeczy. I to sprostowanie jest na naszych stronach. Odpowiemy pani posłance. Tam się zgadza wszystko, co do złotówki. Także chciałbym zakończyć tylko taką prośbą ze strony Krajowej Rady Organu Konstytucyjnego. Dla jednej sprawy i to sprawy, która w ocenie Krajowej Rady załatwiana jest w sposób właściwy. Ja nie chcę się odnosić, ale jeśli będzie taka potrzeba, to się odniosę. Czym się różnił poprzedni wniosek Fundacji Lux Veritatis w poprzednim konkursie od obecnego? Bo różnił się w sposób zasadniczy, jeśli chodzi o stronę finansową. I to, że o tym nie mówiliśmy poprzednio, to po prostu dlatego nie mówiliśmy, że taki jest zwyczaj Krajowej Rady. Natomiast to Fundacja Lux Veritatis i państwo posłowie zaczęli mówić o rozmaitych aspektach ekonomiczno-finansowych, jednocześnie zresztą chroniąc te dane na początku tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie w tym nowym procesie koncesyjnym tak baczną uwagę zwróciliśmy na ten aspekt, żeby nikt już nie miał od początku wątpliwości, że te wnioski się różniły i czym się różniły. Ta informacja też jest pisemna, mogę państwu posłom ją rozesłać. Kończąc, Krajowa Rada uważa, że decyzja należy oczywiście do Wysokiego Sejmu. My nie widzimy żadnego powodu do przeprowadzania kontroli nadzwyczajnej przez NIK, kiedy kontrolowani jesteśmy przez tyle organów państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O głos poprosił ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Proszę ojcze.
Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę państwa, no najpierw może panu przewodniczącemu i Krajowej Radzie bardzo dziękujemy jeszcze raz za to, że państwo mimo no różnych pewno trudno mi powiedzieć ugrupowań, bo to nie są ugrupowania, ale różne może spojrzenia, że państwo żeście jakoś tak jednomyślnie podjęli uchwałę odnośnie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie. ktoś powiedziałby, lepiej później niż wcale. Tak, no ale już pozostawiam to, że jakie szkody przez to, żeśmy ponieśli dotąd, zostawiam to, ale to dla mnie jest znak, że my Polacy możemy się dogadać i możemy różnie, merytorycznie, a to, że będziemy się nawet krytykować, to może być i dobrze, bo to tylko jest rozwój. Jeżeli jest krytyka po prostu, to nie może być wszystko tak samo, bo to nic nie będzie. To tylko chińskie mundurki są takie same. Nie róbmy tutaj u nas takiego stylu. Także dziękujemy bardzo, ale nie mamy jeszcze tego na piśmie. Nie mamy tego na piśmie. Może pani dyrektor powie więcej. Ja tylko się odniosę do tego, co pan przewodniczący mówi, że nie jest dyskryminowane Radio Maria. To chciałbym powiedzieć, że w roku 1999 NIK o tym wyraźnie powiedział i dał zalecenia, co należy zrobić, że należy dać te częstotliwości tak, żebyśmy mieli porównywalnie, żeby było do innych nadawców, do dwóch innych nadawców prywatnych. I do dzisiaj to nie jest zrobione. To też gdzieś utkwiło. Jak był ten AWS, to myśmy jeszcze się spotykali. Była taka komisja, była pani dyrektor Ogrodowczyk w tym. Jeszcze, no niełatwe to było te spotkania, muszę powiedzieć, ale żeśmy do czegoś dochodzili. No a później już koniec, ukręcili głowę temu, nie chcę mówić, że łeb, ukręcili. I jest tak jak sicut erat in principio. Tak jest, jak było na początku, tak jest. Także pani przewodniczący, proszę wybaczyć, ale no jest to i dlatego w tym znaczeniu mówię, że jesteśmy dalej dyskryminowani. No. To nie wiem przecież, no jak to nazwać, ale życzę jak najlepiej. Myślę, że my Polacy możemy się dogadać i życzyłbym tego wszystkim, bo to jest, ojczyzna jest ważna. Wszyscy różni ludzie są, a my się możemy szanować, niezależnie od, nie zgadzając się nawet na poglądy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani dyrektor Lidia Kochanowicz, proszę.
Dzień dobry. Tak jak powiedział ojciec dyrektor, bardzo się cieszymy z tej decyzji. Natomiast panie przewodniczący, my jeszcze nie możemy wystąpić do UKE i zachować terminów, ponieważ informacje o rozstrzygnięciu przez państwa na naszą korzyść mamy tylko i wyłącznie medialną i tutaj na tej sali. Natomiast nie mamy żadnego oficjalnego dokumentu, który by nam pozwolił działać dalej. Do tej pory takiego dokumentu nie otrzymaliśmy. Ani w formie uchwały, ani w formie pisemnej informacji. A dopiero taki dokument pozwoliłby fundacji pójść dalej. Oczywiście i będziemy tych terminów pilnować z całą pewnością. Natomiast przy okazji chciałam się również odnieść do tej kwestii rozłożenia wniosku fundacji, może wskazania przez fundację we wniosku, że będziemy opłatę koncesyjną uiszczać w 10 rocznych ratach. Chciałam powiedzieć, że ustawa, pod którą toczy się ten proces koncesyjny, daje taką możliwość wnioskodawcy, że może opłatę wnieść w 10 rocznych ratach, czego nie było w poprzedniej ustawie, pod rządami której było rozstrzygane poprzednie postępowanie. I chcę powiedzieć, że fundacja nie mogła zrobić inaczej. Musiała wykazać, że będziemy płacić tę opłatę koncesyjną w 10 rocznych ratach. A to tylko dlatego, że pytaliśmy się państwa, co będzie kryterium oceny wniosku. Jakie będą kryteria oceny? Kiedy wnioski będą oceniane pozytywnie, a kiedy negatywnie? Albo który ze wskaźników czy z danych we wniosku będzie lepiej oceniany, który gorzej? Państwo nam odpowiedzieliście dzień po już złożeniu wniosków, że nie jesteście zobowiązani takiej informacji podać nie tylko nam, ale wszystkim. W związku z tym nie mieliśmy innego wyjścia, ponieważ państwo podczas posiedzeń Sejmu oraz w Senacie na posiedzeniu plenarnym powiedzieliście, że rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty jest dla Krajowej Rady i dla budżetu państwa korzystniejsze. W związku z tym musieliśmy podjąć ryzyko i iść za państwa głosem. I dlatego też w naszym wniosku rozłożyliśmy opłatę koncesyjną na 10 rocznych rat. ponieważ obawialiśmy się, że gdybyśmy wskazali opłatę jednorazową, wówczas może nasz wniosek byłby oceniony negatywnie. Ja podawałam i cytowałam słowa pana przewodniczącego na posiedzeniu w Sejmie i posiedzeniu w Senacie w tej sprawie i to, żeśmy również w naszym wniosku przytoczyli, tłumacząc, dlaczego rozkładamy opłatę koncesyjną na 10 rocznych rat, przytoczyłam z ostrożności procesowej słowa pana przewodniczącego właśnie w tej sprawie. I jeszcze jedna kwestia. Bardzo dziękujemy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na swojej stronie zawiesiła informację odnośnie kondycji finansowej fundacji teraz i porównała ją do poprzedniego okresu. Jest to bardzo ważny dokument. Natomiast chciałam powiedzieć odnośnie właśnie tej, jakby może, nie wiem, nie chcę użyć złego słowa, ale myślę, że należałoby jeszcze ten materiał przejrzeć, ponieważ państwo piszecie na piątej stronie tego dokumentu, że w sprawozdaniu finansowym Fundacji za 2010 rok wskazano wielkość planowanych na kolejny rok inwestycji w kwocie 3 700 000, ale z załączonego zaświadczenia bankowego Banku Pocztowego wynikało, że na dzień 31 stycznia 2011 roku widniały 3 lokaty terminowe wyrażone 7-cyfrową kwotą. Oznacza to, że ich minimalna wartość mogła wynosić 1 000 000, a maksymalna nawet 9 999 000. Ale nie mogliście państwo stwierdzić jaka. Otóż proszę państwa, wzięłam ze sobą dzisiaj dokument. To jest załącznik numer 15 do poprzedniego wniosku, do którego dołączyliśmy zaświadczenie bankowe Banku Pocztowego, które mam przed sobą. I zaświadczenie mówi w ten sposób. Są 3 lokaty na subkontach. Jedna lokata w kwocie 2 miliony złotych, druga lokata w formie 2 miliony złotych, jedna lokata w formie 1 000 000 złotych. W związku z tym nie można stwierdzić, że nasze zaświadczenie nie wskazywało konkretnych kwot. To zaświadczenie, na które się powołujecie państwo, jest zaświadczeniem o obrotach na rachunku, które rzeczywiście były obrotami pokazanymi w kwotach nienominalnych, natomiast oddzielne jest zaświadczenie i ono jest we wniosku, które wskazywało, jakie środki posiadała fundacja. Jeżeli zobaczymy, że było ich 5 milionów, a wykazywaliśmy, że potrzebujemy 3 700 000, żeby inwestować, wejście na multiplex pierwszy oznacza, że mieliśmy nadwyżkę. To tylko chciałam tyle i prosić państwa być może o to, żeby przejrzeć ten materiał, który u państwa na stronach wisi, jest zawieszony, ponieważ rzeczywiście jest on bardzo cennym materiałem, ale dobrze by było, gdyby był do tego jeszcze, bym powiedziała, merytorycznie rzetelnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani poseł Sadurska i potem pani poseł Kępa. Taka była kolejność zgłoszeń. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja z uwagą wsłuchałam się w wypowiedź pana przewodniczącego Dworaka i powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczona. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest instytucją, nie jest instytucją stojącą ponad prawem, jest instytucją taką, jak każda inna instytucja państwowa działająca, mającą działać zgodnie z prawem i w granicach prawa. A szanowni państwo, kontrole dokonywane przez Najwyższą Izbę Kontroli nie są w żaden sposób ani ingerencją w jakiś porządek ustrojowy. Nie, więc gdybym była, tutaj przepraszam w imieniu posłów, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, bo stwierdzenia o bałaganie, które miałaby dokonać kontrola Najwyższej Izby Kontroli, na pewno nie są w niczym uzasadnione. Każda kontrola Najwyższej Izby, dokonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli, oprócz tego, że po pierwsze kontroluje dane decyzje, kontroluje dane działania organów państwa z jednej strony, z drugiej strony utwierdza w słuszności lub w niesłuszności, w praworządności podejmowaniu decyzji lub wskazuje decyzje podejmowane w sposób niepraworządny. Po trzecie, szanowni państwo, co jest bardzo istotne, pan przewodniczący Dworak powiedział, że proces koncesyjny, proces podejmowania decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nie spotkał się z żadnymi uwagami krytycznymi ze strony organów kontroli. Oczywiście było postępowanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tylko że panie przewodniczący, Wojewódzki Sąd Administracyjny kontrolował, orzekał pod kątem jedynie formalnym. Bardzo ważna jest sprawa kontroli pod kątem merytorycznym i o tym, o czym mówią przepisy o Najwyższej Izby Kontroli. Kontroli z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności przeprowadzonych działań. Nie, panie przewodniczący, nie do zaprzeczenia i nie do odrzucenia jest sprawa zdania odrębnego zgłoszonego w procesie sądowym sędziego Wieczorka. Nie można mówić, że nikt, kto dokonywał kontroli, nie miał zdań odrębnych, zdań negujących. Sędzia Wieczorek podkreślił różne zarzuty w kierunku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W związku z powyższym ja bardzo się cieszę, że pani poseł składa poprawki rozciągającą kontrolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji również na pierwsze postępowanie koncesyjne, jak również to obecne. Panie przewodniczący, taka kontrola Najwyższej Izby Kontroli w żaden sposób nie ograniczy zadań konstytucyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a przede wszystkim pomoże panu w dalszej kolejności dokonywać, jeżeli taka będzie decyzja Najwyższej Izby Kontroli, słusznych decyzji. Tak jak powiedziałam, stwierdzenia o bałaganie, tutaj pan podał bałagan ustrojowy, w żaden sposób z punktu widzenia polskiej konstytucji nie ma miejsca i te słowa nie były uprawnione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pani poseł Beata Kempa.
Dziękuję panie przewodniczący. Również jako wiceprzewodnicząca Komisji Kontroli do spraw kontroli państwowej chcę pani przewodniczący zwrócić uwagę w szczególności na artykuł 4 i artykuł 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie jak najbardziej Najwyższa Izba Kontroli, i tu przytoczę, kontroluje wykonanie budżetu, realizację zadań audytu wewnętrznego, gospodarkę finansową i majątkową. I tu jest podane Kancelarii Sejmu, Senatu i tak dalej, Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Dziecka, ale i też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czyli z imienia i z nazwiska państwo jesteście wymienieni w artykule 4. Do tego należy jeszcze dodać paragraf drugi, który mówi o tym, że na zlecenie Sejmu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza, kontrolę działalności i tu również Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak jak z działalności organów jednostek, o których mowa w artykule 2 ustęp 1, trzeba również do tego artykułu sięgnąć i również odsyłam do artykułu 5, gdzie jednoznacznie w interpretacji wszystkich tych artykułów wynika, że państwo absolutnie możecie być poddani na zlecenie Sejmu kontroli Najwyższej Izby Kontroli i to w zakresach kilku. Przede wszystkim również w zakresie legalności, czyli wykonywania ustaw. Bardzo często Najwyższa Izba Kontroli daje nam odpowiedź na pytanie, jak dana ustawa jest wykonywana. Przypomnę tylko, że były świetne, zresztą w wielu dziedzinach świetne wyniki kontroli, chociażby z działalności instytucji samorządowych, na przykład z zakresu wykonywania prawa przeciwpowodziowego. Czyli są te umocnienia, czy państwo wykonuje tutaj swoje obowiązki poprzez swoje jednostki, czy nie wykonuje. Również państwo możecie być skontrolowani, jeśli idzie o rzetelność, celowość, gospodarność i tą legalność, czyli to, czy te zadania, które nałożyło na was państwo, zostało w sposób rzeczowy, rzetelny, gospodarny wykonane i czy cel, jaki postawiło państwo przed wami, państwo polskie, został rzeczywiście dobrze wykonany i osiągnięty. I my chcemy takiej odpowiedzi na to pytanie, panie przewodniczący, i zgodzę się tutaj ze zdaniem absolutnie mojej przedmówczyni, pani poseł Sadurskiej, że tutaj porządek konstytucyjny konstytucyjne nie wyłącza możliwość kontrolowania państwa przez kilka jednostek, czyli po pierwsze tak zwanej kontroli instancyjnej decyzji w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego i tutaj przy ale wtedy, kiedy jest odwołanie, prawda, odwołanie danego podmiotu. A co w sytuacji, pani przewodnicząca, na przykład takiego odwołania nie ma, a trzeba skontrolować jednostkę pod względem wykonywania obowiązków, jakie nakładają ustawy, prawda? Więc tutaj absolutnie jedno nie wyłącza drugiego. A co do tego porządku konstytucyjnego, to tak już na marginesie, panie przewodniczący, powiem, że dotarłam przynajmniej do kilku bardzo różnych, jeśli idzie o doktrynę prawa i piśmiennictwo. To jest bardzo ciekawe. Na temat usytuowania państwa, to już naprawdę tak na marginesie przy okazji tej dyskusji, chcę zwrócić na to uwagę, na temat usytuowania państwa w tym porządku konstytucyjnym i co do rangi różnego rodzaju organów konstytucyjnych i państw organów. Bardzo ciekawa lektura, zachęcam, bo tutaj nie ma do końca pewności co do tego stuprocentowego umocowania państwa. I powiem jeszcze jedną rzecz, taką dla porządku jest ciekawość. No skoro mogą być kontrolowane niezawisłe sądy, które mają autonomię budżetową, a mogą być kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, to znaczy, że tutaj, biorąc pod uwagę kwestię również, że państwo też powinniście dbać o budżet państwa, jest to jak najbardziej uzasadnione. Tyle i tylko tyle. I kończąc, panie przewodniczący, powiem panu jeszcze jedną taką, myślę, dość dobrą rzecz. To w tym duchu, o którym powiedział ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, że można mówić wiele o porozumieniu i o miłosierdziu. Powiem panu, że gdy włączyłam jadąc w piątek Radio Maryja i usłyszałam, jak pięknie ludzie się za państwa modlą, za pana również, panie przewodniczący, to powiem panu szczerze, że we mnie tyle miłosierdzia nie ma, czyli jeszcze jestem słabym chrześcijaninem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani poseł Anna Sobecka, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja się zgłosiłam w momencie, kiedy pan przewodniczący Dworak mówił o dyskryminacji Radia Maryja, poddając to pod wątpliwość. I ja tylko chciałam przypomnieć, że ta dyskryminacja objawiała się między innymi w tym, że koncesję ogólnokrajową otrzymały trzy radia. Radio Z, Radio RMF i Radio Maryja. I w 1999 roku pokrycie kraju dla Radia RMF było prawie stuprocentowe, Radia Z 80 parę pokrycia kraju, przy czym stacje Radio RMF miało trzy duże stacje o mocy tak dużej, że dawało prawie stuprocentowe pokrycie. Radio Z miało 5 stacji, też prawie stuprocentowego pokrycia. Natomiast Radio Maryja musiało mieć 128 stacji maleńkich, by niespełna 60 parę procent otrzymać pokrycia kraju. Więc jest to dyskryminacja, czy nie ma? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, nie chciałbym już przedłużać tej dyskusji, ale rzeczywiście ta odpowiedź pana przewodniczącego Dworaka mnie zadziwiła. Znaczy taka sugestia do członków połączonych komisji, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy postępowanie wobec członków Krajowej Rady przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej zastępują kontrolę przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w ustach urzędnika organu konstytucyjnego, co najmniej mnie dziwi. To jest mylenie trzech różnych porządków. Postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczy decyzji administracyjnych wobec jednego podmiotu. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy odpowiedzialności konstytucyjnej za łamanie konstytucji przez członków Krajowej Rady. Natomiast domaganie się kontroli Najwyższej Izby Kontroli to jest zupełnie inny świat. Pani poseł Kępa zacytowała, co Najwyższa Izba Kontroli kontroluje i pan doskonale powinien pamiętać, że jedną rzecz państwo już mają zarzuconą przez NIK. Wprawdzie wynika ona tylko z kontroli budżetu. Otóż w kontroli budżetu za 2011 rok, jeżeli chodzi o część Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, było wyraźnie napisane, że decyzje dotyczące rozkładania na raty są niegospodarne. Są niegospodarne. Więc panie przewodniczący, naprawdę są poważne uwagi do procesu koncesyjnego, a sugestia do członków komisji, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie może zastąpić Najwyższą Izbę Kontroli w kontroli tego, co robi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no jest w ustach urzędnika państwowego co najmniej zadziwiające. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, proszę.
Dziękuję jeszcze raz. Chciałbym jeszcze do tej... Dziękuję pani poseł Sobeckiej i państwu, że pani poseł Sobecka mnie uzupełniła. Tak jest. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że do dzisiaj te różnice w pokryciu Polski stacjami, prawda, możliwością nadawania i odbioru, to dzisiaj nie zostały zlikwidowane od 1999 roku i dlatego pytam, czy to nie jest dyskryminacja. To jest wyraźnie w orzeczeniu NIK-u bardzo jasno to jest wypunktowane wszystko. A drugie, co do miejsca dla telewizji Trwam na multipleksie, to powiedziałem, no jest to później i dalej czujemy się tutaj pokrzywdzeni, ale i dziękujemy za tą uchwałę, z tym, że będziemy dopiero naprawdę usatysfakcjonowani, jak to będziemy mieć fizycznie, bo od słowa do faktów, to jest dość długa droga. Dziękuję.
W sprawie formalnej, panie przewodniczący.
Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja mam taką propozycję, żeby po półtorej godzinie dyskusji, w której zastosowaliśmy się do starej rzymskiej zasady audiatur et altera pars, że niech będą wysłuchane obie strony, żebyśmy przystąpili jednak do głosowania po sformułowaniu ostatecznie propozycji i poprawek, dlatego że ta debata w pewnej fazie no, zaczyna przybierać charakter swoistego poematu dygresyjnego. Ja generalnie od dawna uważam, że i mówiłem o tym wielokrotnie, i nie tylko w tej kadencji Sejmu, że największą słabością polskiego parlamentu jest słabość funkcji kontrolnej, ale funkcji kontrolnej, jeżeli chodzi o Sejm w stosunku do rządu, o czym mówi artykuł 95. Można się natomiast spierać, prawda, jeżeli chodzi o rolę i wykonywanie funkcji kontrolnej w stosunku do innych organów, aniżeli rząd. No i tutaj pani poseł Kępa dała też przykład takiego właśnie podejścia dygresyjnego, więc moglibyśmy tu spędzić wiele godzin na temat taki, który przypominałby nam sesje naukowe. Czyli krótko mówiąc, ja bym proponował jednak, żeby powoli zakończyć i sformułować wnioski i przejść do głosowania. Ponieważ to w nieskończoność możemy prowadzić taką debatę.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, pański głos był ostatni. Więcej zgłoszeń nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Stwierdzam, że pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały zostało zakończone. Informuję, że na poprzednim posiedzeniu komisji w dniu 23 maja został zgłoszony wniosek przez posła Mariusza Witczaka o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały z druku numer 1176. Czy pan poseł Witczak podtrzymuje swój wniosek? Nie ma posła Witczaka, ale wniosek zgłosił. A więc zaraz będziemy mieli sprawdzian intencji państwa posłów, czy chcecie, żeby ta kontrola została przez Sejm zlecona Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, czy też nie. Ja ze swojej strony chciałem podkreślić, że nie będzie to precedens. W 99 roku taka kontrola się odbyła zgodnie z prawem. Nie stanowi to żadnego naruszenia wbrew temu, o czym mówił pan przewodniczący Dworak, porządku konstytucyjnego. Nie, to jest wola Sejmu Rzeczypospolitej. A zaraz sprawdzimy, jak ta wola wygląda. Poddaję pod głosowanie wniosek posła Witczaka o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniu. Kto z państwa za pomocą kart do głosowania? Nie, myślę, że poradzimy sobie bez kart do głosowania. Kto z państwa posłów jest za odrzuceniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Za odrzuceniem. Nie ma. Nie ma posła wnioskodawcy. Pytałem, czy podtrzymuje. A więc rozumiem, że... Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku. Ale z rzadszym, za odrzuceniem?
No, tak jak pan podał.
Nie, no przecież nikt nie podniósł.
11 było za, tak?
Za odrzuceniem? Przepraszam bardzo, ale nie widziałem. Aha, dobrze. Czyli za odrzuceniem. Za odrzuceniem wniosku nikt nie zagłosował, 11 głosów było przeciw, tak?
11 plus 3.
No ale proszę państwa, to proszę o podanie, o zsumowanie. Ja poproszę może, gdybyście państwo jednak zsumowali te wyniki.
Przeciw 14 i wstrzymujących się 15. Proszę. To są wyniki.
Za odrzuceniem projektu uchwały nikt nie zagłosował, 14 głosów było przeciw i 15 głosów wstrzymujących. W związku z tym stwierdzam, że projekt uchwały nie został przez Wysokie Komisje odrzucony. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały. Czy ktoś z pań i panów posłów ma uwagi dotyczące tytułu projektu uchwały? Jest projekt pani poseł Bubuli. Tytułowi uchwały nadać brzmienie w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości i przygotowania przeprowadzenia konkursów na uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. To jest projekt zmiany. Czy są jeszcze jakieś uwagi do... Do pierwszego, na razie jesteśmy przy tytule, a więc do tytułu nie ma, tak? Innych uwag, tak. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem projektu tytułu uchwały w przeczytanym przeze mnie brzmieniu? Nie, no są uwagi, ja odczytałem, jest zmiana, jest propozycja zmiany w stosunku do projektu polegająca, jeszcze raz odczytam, dobrze? A więc nowy tytuł, zmieniony tytuł brzmiałby w sposób następujący. W sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia konkursów na uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. Czy ktoś sprzeciwia się odczytanemu przeze mnie tytułowi uchwały?
Nie, no proszę głosować.
Pani przewodnicząca prosi o głosowanie. Dobrze. A więc kto jest za przyjęciem tytułu uchwały w brzmieniu odczytanym przeze mnie przed chwilą? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podsumowanie.
Za
13 osób poparło ten przepis. Nikt nie był przeciwny. 10 państwa posłów się wstrzymało od głosu. Stwierdzam, że tytuł został przez Wysokie Komisje przyjęty. Przechodzimy do paragrafu pierwszego. W paragrafie pierwszym mamy dwie propozycje zmiany. Pierwsza podpisana przez panią poseł Barbarę Bubulę. O treści. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zleca Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie artykułu 4 ustęp 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jednolity, przeprowadzenie kontroli doraźnej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia ogłoszonych 5 stycznia 2011 roku oraz 27 grudnia 2012 roku konkursów dotyczących możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. I to może przegłosujemy ten wniosek, a potem pani poseł Pitery zmiana, tak? No proszę bardzo. Wniosek pani poseł Pitery, treść ulega zmianie w sposób następujący. Po słowach w multipleksie pierwszym dodaje się po zakończeniu tego konkursu. A więc proponuję, że łącznie będzie nam trudno zagłosować za tymi wnioskami, więc proponuję, żeby najpierw przegłosować wniosek pierwszy, a potem drugi. Biuro Legislacyjne, proszę.
Dziękuję bardzo. Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne. Chcielibyśmy zgłosić pewną uwagę w odniesieniu do poprawki zaproponowanej przez panią poseł Bubulę. Czy ta poprawka nadaje nowe brzmienie treści paragrafu pierwszego projektu uchwały? Pierwsza część zmian, czy ten pierwszy element tej poprawki, to zmiany o charakterze redakcyjnym, technicznym, takim, który dostosowuje też ten przepis do brzmienia przyjętego przed chwilą tytułu projektowanej uchwały poprzez rozszerzenie zakresu o sformułowanie przeprowadzenia. Natomiast drugi element dotyczy rozszerzenia zakresu tej kontroli poprzez odniesienie tej kontroli także do konkursów ogłoszonych w styczniu. I w odniesieniu do tego drugiego elementu chcielibyśmy wyrazić pewne wątpliwości, mianowicie wątpliwości co do zakresu tej poprawki. Znaczy należy zwrócić uwagę, że przedłożenia, więc projekt uchwały dotyczył tylko i wyłącznie zlecenia NIK-owi kontroli, która to kontrola miałaby objąć swoim zakresem konkursy ogłoszone 27 grudnia. Rozszerzenie w trakcie prac zakresu kontroli i objęcie tą kontrolą także konkursów innych może budzić pewne wątpliwości z punktu widzenia celu pierwotnego przedłożenia i rozszerzenia tego celu w trakcie postępowania legislacyjnego. Więc na ten element chcemy Państwa uczulić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja się zwracam do Państwa posłów. Otóż ta poprawka została zaproponowana przez wnioskodawców. Pani poseł Bubula reprezentuje wnioskodawców. W pierwszym czytaniu została zaproponowana i ona odpowiada głosom Państwa posłów, którzy wnioskodawcami nie byli. Przypomnę głos chociażby pani wiceprzewodniczącej, pani poseł Piotrowskiej. Oczywiście Państwo zdecydujecie, bo to wola wysokich komisji, ale nie sądzę, żeby jakiekolwiek zagrożenie z tego tytułu wynikało. Czy w tej sprawie jeszcze jakieś głosy? Jeśli nie, to proponuję, żeby komisje przegłosowały tą zmianę. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez panią poseł Barbarę Bubulę? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę Państwa, 12 posłów poparło ten wniosek, 14 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. W związku z tym poprawka nie została przyjęta. Szczerze mówiąc, dziwię się, dlatego że takie były intencje przecież również posłów, którzy wnioskodawcami nie byli.
Panie przewodniczący, ja zgłaszam wniosek mniejszości w tej sprawie, dlatego że w ten sposób powstała niespójność pomiędzy tytułem a artykułem pierwszym.
Chwileczkę. Mam to drugą poprawkę, panie przewodniczący.
Ale druga poprawka nie zmienia sprawy o tyle, że dotyczy wyłącznie drugiego konkursu, a nie stanowi o pierwszym konkursie. Nie stanowi o pierwszym konkursie. A więc rozszerzenie nie będzie miało miejsca. Rozszerzenie tej kontroli, zakresu kontroli miejsca nie będzie miało. A więc zgłoszenie pani poseł Bubuli jako wniosku mniejszości. Tak przyjmujemy to zgłoszenie. No dlatego, że w pierwotnym tekście kontrola dotyczy tylko konkursu ogłoszonego 27 grudnia 2012 roku. Poprawka pani poseł Bubuli dotyczyła konkursu ogłoszonego wcześniej 5 stycznia 2011 roku. I ta poprawka została przez wysokie komisje odrzucona.
Ale panie przewodniczący, tytuł zmieniliśmy, więc już tak naprawdę komisja zadecydowała o rozszerzeniu na pierwsze postępowanie.
No tak, niewątpliwie mamy niespójność co do tego, ale zdecyduje oczywiście też Wysoki Sejm na posiedzeniu plenarnym podczas drugiego czytania. Drugą poprawkę oczywiście mamy. Druga poprawka pani poseł Pitery, paragraf pierwszy. Po słowach w multipleksie pierwszym dodaje się po zakończeniu tego konkursu. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tej poprawki? A pan jeszcze, przepraszam, pan z biura legislacyjnego jeszcze. Proszę bardzo.
Czy w odniesieniu do poprawki zgłoszonej przez panią poseł Piterę chcielibyśmy sugerować, aby ta intencja, którą pani poseł zawarła w poprawce, aby ona mogła zostać odzwierciedlona nie w artykule pierwszym, czy nie w paragrafie pierwszym, a w paragrafie trzecim projektu, znaczy poprzez takie proste uzupełnienie treści paragrafu pierwszego mogłyby powstać wątpliwości, bowiem w istocie Sejm zleca kontrolę NIK-owi z momentem podjęcia tej uchwały. Natomiast ten prosty dopisek po zakończeniu konkursu budziłby wprowadzałby wątpliwości w zakresie tego, kiedy ta kontrola de facto ma być zlecona, bo kontrola będzie zlecona w chwili podjęcia uchwały, natomiast czynności kontrolne będą mogły zostać dopiero wszczęte, podjęte w tym terminie, który pani wskazała w poprawce. W związku z tym proponowalibyśmy, aby poprawkę pani poseł głosować przy okazji paragrafu trzeciego i my ze swojej strony pewną korektę w odniesieniu do tej poprawki zaproponujemy, tak aby wychodziła intencją pani poseł naprzeciw, a też odpowiednio wkomponowała się w tekst projektowanej uchwały. Dziękuję.
Pani poseł zgłosiła na piśmie tą poprawkę. Jaka jest decyzja pani poseł w związku z tym?
Przyjmuję oczywiście uwagę.
Czyli wycofuje pani tą poprawkę i zgłosi ją pani w punkcie trzecim. No to poproszę o precyzyjne zgłoszenie w paragrafie trzecim, tak? Proszę o poprawienie.
Biura legislacyjnego.
Proszę o poprawienie. Dobrze. Przechodzimy do paragrafu trzeciego. Nie, do paragrafu drugiego. Biuro legislacyjne, proszę.
Czy w istocie tak naprawdę paragraf pierwszy projektowanej uchwały nie został przyjęty, więc względy formalne wymagają, aby paragraf pierwszy z przedłożenia poselskiego został przyjęty. Do tej pory państwo jedynie rozstrzygali w odniesieniu do poprawki dotyczącej paragrafu pierwszego, natomiast wobec odrzucenia tej poprawki przyjęcia wymaga treść paragrafu pierwszego z projektu uchwały. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. A więc poddaję pod głosowanie treść paragrafu pierwszego z treści uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem treści paragrafu pierwszego? Proszę o podniesienie ręki. Paragrafu pierwszego z treści uchwały. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał od głosu?
Panie przewodniczący.
Chwileczkę, proszę poczekać chwilę.
Ja jednak może chwileczkę, ale w kwestii formalnej. To znaczy nie mamy paragrafu pierwszego, tak? Jak patrzyłam na salę.
Nie mamy głosowania.
Czwarte głosowanie.
W głosowaniu nikt z Państwa posłów nie poparł treści paragrafu pierwszego. 9 posłów się zagłosowało przeciw, a 15 posłów się wstrzymał. Pani poseł Bańkowska, proszę.
Panie przewodniczący, praktyka uczy, że jeśli coś jest bardzo kontrowersyjne, to tytuł powinno się przyjmować na końcu, ponieważ się nie wie, jaka będzie zawartość merytoryczna danego materiału. Stało się, jak się stało. Rozumiem, że mamy przyjęty tytuł, który mówi o dwóch etapach koncesyjnych. Nie mamy artykułu pierwszego, czyli nie mamy przedmiotu kontroli. No w związku z tym doprowadziła ta sytuacja do tego, że nie ma możliwości nawet przyjęcia tego dokumentu, ponieważ dajemy Sejmowi tytuł i nic więcej.
Kwestii formalnej, panie.
Przepraszam bardzo, ale
dziękuję
jeśli
bardzo.
Mogę, jest wniosek mniejszości w tej sprawie.
Jest wniosek mniejszości w tej sprawie. Pani przewodnicząca Śledzińska-Katarasińska, proszę.
Formalnej. Panie przewodniczący. Wnioskuję o przerwę w posiedzeniach komisji, przygotowania poprawek do poszczególnych artykułów tej ustawy, przekazania posłom i zwołania powtórnie posiedzenia w możliwym terminie, tak aby posłowie wiedzieli, co głosują. Ja najmocniej przepraszam, ale to, że tytuł jest inny, paragraf jest inny, albo go w ogóle nie ma. Niestety nie ma go rzeczywiście. Obciąża to obie komisje, a ja jako Komisja Kultury przeciwko temu protestuję, ponieważ nie widzę powodu, by to obciążało Komisję Kultury.
Pani przewodnicząca, ja nie zgadzam się z pani tezą, że posłowie nie wiedzą, co głosują. Dokładnie wiedzą, co głosują. Odczytałem treść poprawek. Posłowie wyrazili swoją wolę. No taka jest sytuacja. Sytuacja, z jaką się spotkaliśmy, to wola posłów, państwa posłów. Wniosek formalny został zgłoszony, a więc poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za przerwaniem posiedzenia połączonych komisji?
I przygotowaniem materiału.
Kto jest przeciwnego zdania, proszę o podniesienie ręki. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Proszę o przedstawienie wyników.
Państwo mogli jeszcze za długo.
16 posłów zagłosowało za przerwą, 13 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym ogłaszam przerwę w posiedzeniu komisji.
Ale jeszcze, panie przewodniczący, tak na dobrą sprawę, to wniosek mniejszości nie ma być do czego, ponieważ nie przyjęliśmy treści podstawowej, czyli no wszystko w tej sprawie zostało pod względem procedury legislacyjnej zawalone. No.
Drodzy Państwo, jak zauważyliśmy, powstało trochę zamieszania. Mamy przerwę, więc prawdopodobnie ta komisja, posiedzenie połączonych komisji będzie jeszcze kontynuowane. Dzisiaj obradowały w Sejmie Komisje Kultury i Środków Przekazu i druga komisja do spraw kontroli państwowej. W pierwszej Komisji Środków Przekazu jest szefową pani Iwona Śledzińska-Katarasińska, a w drugiej pan poseł Mariusz Błaszczak, który prowadził dzisiejsze obrady. Drodzy Państwo, już w tym momencie staram się podejść do pani poseł Elżbiety Kruk. Kłaniam się pani nisko. Pani poseł, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani poseł, no mamy nietypową sytuację, mamy przerwę, ale też chyba sytuacja patowa, bo kwestia i tej uchwały, jak ją nazwać. No i tego pierwszego paragrafu, który wypadł nam całkowicie, a panie myślały, panie, tak myślę o pani, pani poseł Bubuli, myślałyście, żeby rozszerzyć to o również to pierwsze ogłoszenie na pierwsze cztery miejsca na multipleksie.
Tak jest. No. Przede wszystkim to chyba typowa jest jednak sytuacja, bo z tym naszym pierwszym wnioskiem o kontrolę poprzedniego postępowania było podobnie. Było zamieszanie, było blokowanie i w końcu po przyjęciu go przez komisję gdzieś został zadołowany w szufladach sejmowych. Nie wiadomo, co się z nim stało. A dzisiaj to jest to samo, to jest blokowanie tej sprawy, a najważniejsze jest, jeśli by ta kontrola miała być, to żeby skontrolowała oba procesy, dlatego że tylko i wyłącznie wówczas Najwyższa Izba Kontroli będzie mogła określić na przykład celowość tych postępowań, jeśli oceni decyzje dotyczące całego pierwszego multipleksu.
Dzisiaj na posiedzeniu też padły słowa, że gdzieś utknęła ta pierwsza uchwała, bo ona była rzeczywiście podejmowana. Co się z nią stało? Czy gdzieś w Sejmie, czy w którym miejscu, pani poseł?
No ona gdzieś zaginęła, no najpewniej, ponieważ z komisji wyszła, więc albo gdzieś w szufladach przewodniczących, albo w szufladzie pani marszałek. I to jest to. I to jest to, co dzisiaj zobaczyliśmy.
A może tak się dziać, że gdzieś zaginął dokument, wydaje się ważny, bo obradowała komisja.
To jest skandaliczne. Ja widziałam tu już różne rzeczy. Jestem kilkukadencyjnym przecież posłem. No ale nie to, żeby w ten sposób ucinać drogę legislacyjną. Znaczy, to jest jakaś taka dziwna gra, żeby nie pokazać, że Platforma Obywatelska jest przeciwko tej kontroli i to pierwszego postępowania. Bo z dzisiejszego posiedzenia komisji ja rozumiem, że Platforma Obywatelska bardzo chętnie by podjęła uchwałę taką, aby Najwyższa Izba Kontroli zbadała to postępowanie, które teraz jest toczone, po jego zakończeniu, co prawda, ale pierwszego nie ruszać. No to gdzie to co to znaczy? No nie będziemy wtedy wiedzieli, do czego, czy te wszystkie decyzje Najwyższej Izby Kontroli były celowe i służyły naszemu dobru wspólnemu, prawda? To jest zła.
Pani obserwuje cały proces. Czy uważa, że byłoby celowym rzeczywiście wrócić i doprowadzić do takich zmian, że badamy całe to postępowanie i kwestie całego multipleksu, czyli wszystkich ośmiu miejsc?
Tak, ja myślę, że tylko i wyłącznie taka kontrola ma sens. Ja myślę, że jeśli takie zamieszanie będzie trwało, to my powinniśmy wycofać po prostu tę uchwałę i złożyć kolejną taką, żeby obejmowała oba postępowania i wtedy wyjdzie prawda o tym, czego chce Platforma Obywatelska.
Jest to możliwe?
Ja myślę, że tak, że to trzeba będzie przeanalizować. Oczywiście, bo wnioskodawcy mogą wycofać swój projekt do drugiego czytania. Tak stanowi regulamin Sejmu. Czyli my możemy na przykład wycofać ten projekt i przedłożyć taki, który będzie obejmował oba postępowania koncesyjne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Bo dzisiaj mamy drugie posiedzenie, ale cały czas kwestia pierwszego czytania tej uchwały zaproponowanej przez państwa i czytanej przez panią poseł Barbarę Bubulę.
Cały czas ani z pierwszym naszym wnioskiem, ani jak widać z drugim nie możemy pójść dalej. Jest opór przed tą kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. A tu co istotne trzeba powiedzieć, że oczywiście przewodniczący Krajowej Rady nie miał racji. To jest kompletne albo mijanie się z prawdą, albo niezrozumienie istoty kontroli państwowej. Najwyższa Izba Kontroli, kontrola Najwyższej Izby Kontroli, to jest jakby w pewnym rozumieniu kontrola wewnętrzna państwa. Ona niczego nie zakłóca. A zawsze te kontrole Najwyższej Izby Kontroli i Izba była rozumiana jako takie narzędzie sejmowe. Nigdy Sejm nie rezygnował z jego używania. To, co dzisiaj się dzieje, to zaprzecza wszelkim zwyczajom i zasadom parlamentarnym, które obowiązywały w poprzednich kadencjach Sejmu.
Pani poseł, a decyzja Krajowej Rady to jest na razie uchwała, tak jak słyszymy. Pierwszy krok, wewnętrzna decyzja Krajowej Rady o tym, żeby przyznać pierwsze dwa miejsca Telewizji Polskiej, kanał dla dzieci od 4 do 12 i Fundacji Lux Veritatis na program społeczno-kulturalny, religijny. Według Krajowej Rady Radiofonii zdecydowała ona jednomyślnie, tym razem, że fundacja spełniła wymagania formalne, ale jak przysłuchujemy się temu, co mówi chociażby pan Krzysztof Luft, jeden z członków Krajowej Rady, udzielając też wywiadów, no nie do końca chyba jest on zadowolony, czy no nie do końca tak jest, bo przerzuca nawet odpowiedzialność na konferencję Episkopatu Polski.
Tak, no ja myślę, że to nawet chyba zostawmy pana Krzysztofa Lufta. No to co on mówi i wnikając jakby w to, jak funkcjonuje Kościół w ogóle już przy okazji, to jest kwestia, to jest naprawdę nieprzyzwoite. Mi się wydaje, że dzisiaj to istotne, co powiedział pan przewodniczący, trzeba zapamiętywać takie słowa przewodniczący Jan Dworak, że nigdy się nie zdarzyło, tak, że potem, jeśli jest taka uchwała podjęta przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, nie towarzyszyła jej decyzja przewodniczącego. Ta uchwała, musimy pamiętać, oczywiście Krajowa Rada może zmienić swoją uchwałę, ale przewodniczący jest zobowiązany w wyniku takiej uchwały podjąć decyzję. Jeśli nie podejmie, to już będzie tylko i wyłącznie jego osobista decyzja.
Procedura wobec tego powinna jak teraz wyglądać, bo mówimy o dacie, nie później niż 28 kwietnia należałoby uruchomić te 4 programy, na 2 następne jeszcze czekamy, na decyzję i kolejną uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Znaczy procedura to teraz powinna być decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, znaczy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to będzie dopiero decyzja administracyjna, która może uruchomić cały proces, która już będzie pewnym właśnie, która już będzie pewnym zobowiązaniem wobec nadawcy, wobec Fundacji Lux Veritatis. No, tę decyzję musi także jej towarzyszyć decyzja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji tych częstotliwości.
Czyli będzie tak, jeżeli pan przewodniczący powiedział o ruchu, o tym kroku, który ma zrobić Fundacja Lux Veritatis, to znaczy, że będzie decyzja o rozszerzeniu koncesji, o nadawanie naziemne w multipleksie pierwszym i na tej podstawie Fundacja musi wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Oczywiście takie formalności. Tu nie widziałabym później już podstawy do odmowy na przykład rezerwacji takich częstotliwości przez prezesa UKE. Szczególnie, że już ta uchwała zgodnie z prawem, to już było porozumienie między przewodniczącym Krajowej Rady i prezesem UKE w sprawie tej uchwały już podjętej. No ale jeszcze mamy tę kwestię telewizji publicznej, tak? Że musi...
Właśnie ja bym chciał się zapytać, jak pani odbiera, bo to są jakieś perturbacje, które dotyczą Telewizji Polskiej, czyli nadawcy ogólnopolskiego, który no i Sejm, i Krajowa Rada powinna stać na straży tego, żeby Telewizja Polska mogła we właściwy sposób funkcjonować. Jeżeli teraz Telewizja Polska, no powiedziano, że będzie miała multiplex trzeci, ona nie może się do końca, można powiedzieć, zrealizować, ponieważ multiplex trzeci będzie uruchomiony, kiedy zostaną wyłączone telewizje analogowe. Więc dlaczego, uważam, że to też mogło być przedmiotem, no nie wiem, narady, w jaki sposób przebiega proces koncesyjny, że Telewizja Polska przeżywa takie perturbacje, że musi tu wyłączyć, tam włączyć, że musi czekać, inni nadawcy muszą czekać na wyłączenie się Telewizji Polskiej?
Musielibyśmy się, proszę ojca, proszę państwa, cofnąć, tak, sprzed uchwalenia ustawy cyfryzacyjnej, tak zwanej ustawy cyfryzacyjnej, czyli tej o wdrożeniu telewizji naziemnej, bo o tym zostało zdecydowane wcześniej i opisane z tą ustawą, która została przyjęta przez parlament, dziś obowiązuje, ale rzeczywiście jest to kwestia dyskusyjna. Wtedy toczyła się taka debata i było wiele wątpliwości, dlaczego akurat trzeci multiplex, a nie pierwszy, dostał się, że tak powiem, telewizji publicznej. Tutaj ja rozumiem troszeczkę te wątpliwości pana prezesa Juliusza Brauna, bo trzeci multiplex jest technicznie gorszy niż pierwszy, tak można by to w skrócie ocenić. No ale takie decyzje zapadły, tak? Wtedy telewizja publiczna nie protestowała. No a poza tym to już jakby nie da się w tym momencie w moim rozumieniu odwrócić, bo zawaliłoby się już zupełnie cały proces, tak? Bo to już decyzje zapadły dotyczące również drugiego multiplexu. To już się wszystko łączy z całym opracowaniem planu częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Co to jest szczegółowo opisany proces włączania, wyłączania poszczególnych częstotliwości, w tym skomplikowanym dosyć technicznie przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe. Rzeczywiście, no jest tu taka wątpliwość, ale ta decyzja zapadła już dawno i dzisiaj trudno ją odwrócić.
Te kroki, które były podejmowane, bo nawet na stronach Krajowej Rady odnalazłem całe mnóstwo dokumentów, które mówią o takiej kampanii na rzecz telewizji Trwam, tych wielu posiedzeniach, chyba ponad 30 posiedzeniach różnych komisji sejmowych. Jak pani to odbiera?
Znaczy, no to, że komisje, no tam są zliczone wszystkie, tam są na przykład w to zliczone liczne posiedzenia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Tam się toczy to postępowanie z wnioskiem dotyczące naszego wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej przewodniczącego. Ale dla mnie to kuriozalny jest w ogóle cały ten komunikat Krajowej Rady, który zawiadamiał o przydzieleniu koncesji telewizji Trwam i te właśnie towarzyszące mu informacje dodatkowe. W sumie jest to kilkadziesiąt prawie stron, by to porównać z innymi komunikatami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to jest to sytuacja naprawdę kuriozalna. Zwykle te komunikaty no, nie są dłuższe niż na jedną stronę. Tu mamy tyle stron. To jest jakby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę, a potem sama się przestraszyła i wszystkim się tłumaczy, dlaczego tę uchwałę podjęła. Co jest niebywałe przecież, bo w konsultacjach społecznych, prawda, z konsultacji społecznych wyniknęło jasno, że to społeczeństwo chce i potrzebuje właśnie takiej propozycji programowej. Ja już nie mówię o tym całym ruchu, który się stworzył, o tych ponad 2,5 miliona podpisów, marszach i tak dalej. Wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy, a Krajowa Rada jakby się z choinki urwała. No to jest takie trochę, jakbyśmy jednak żyli w Matrixie, prawda?
Dziękuję pani poseł. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Naszym gościem była pani poseł Elżbieta Kruk. Dziękuję. Zdrowia też życzymy. Pani poseł... Mam nadzieję, że wróci siła. Jeżeli mogę panią dyrektor, też poproszę panią Lidię Kochanowicz. Drodzy państwo, bo wiele spraw też się działo. Pani dyrektor, kłaniam się nisko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani dyrektor, jesteśmy po konkretnym spotkaniu, po posiedzeniu dwóch komisji i wygląda na to, że jesteśmy w punkcie wyjścia. Jak pani to odbiera jako no, widz, słuchacz, obserwujący też no, scenę polityczną, bo czegoś się możemy jako obywatele spodziewać po parlamentarzystach?
No, dla mnie ta sytuacja dzisiejsza jest absolutnie paradoksalna. Znaczy, rozumiem, że jakby... Intencją wszystkich stron było, żeby, czyli zarówno PO, rozumiem, jak i partii tych mniejszościowych, prawda, było, żeby przeprowadzić jednak kontrolę w zakresie przeprowadzenia postępowania koncesyjnego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, zarówno tą przy pierwszym postępowaniu, jak i przy drugim. I to by miało sens, bo tak naprawdę bardzo wiele nieprawidłowości w tym pierwszym postępowaniu było. O tym dzisiaj wiemy, bo już czas zrobił swoje i wiele informacji jakby wyszło na jaw, prawda? Natomiast myślę, że dla mnie dzisiaj to też taka jest lekcja, że właściwie można tak manipulować pewnymi głosowaniami, pewnymi informacjami, żeby zablokować podjęcie takiej uchwały i żeby nie można jej było podjąć. I tak się chyba dzisiaj stało. Ja powiem uczciwie, że obserwowałam dzisiaj bardzo wyraz twarzy członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w momencie, kiedy się okazało, że może być przegłosowana ustawa o tym, żeby Najwyższa Izba Kontroli zbadała postępowanie pierwsze. Widziałam naprawdę bardzo duże napięcie na twarzach członków Krajowej Rady. I w momencie, kiedy okazało się, że taka uchwała nie zostanie podjęta, no widziałam ulgę i zadowolenie. No to też coś znaczy. Dla mnie jako obywatela, w tej chwili nie mówię jako dyrektor fundacji, prawda, czy osoba zaangażowana w tą sprawę, ale to o czymś świadczy. No i jeszcze jedno, tak jak dzisiaj tutaj na tej sali wybrzmiały słowa pana przewodniczącego, prawda, że który w jakiś sposób, no... pokazuje.
Ja chciałem zapytać właśnie o tą kondycję finansową, bo też na stronie Krajowej Rady pojawiło się ogłoszenie, informacje o tym, że zostały no, rozstrzygnięte już pierwsze dwa miejsca na multipleksie, na drugie jeszcze czekamy. No i od razu pojawiły się też informacje, dokumenty o tym, że no, gdybyśmy porównali pierwsze nasze ubieganie się jako Fundacja Lux Veritatis o ten pierwsze w tych pierwszych czterech miejscach, a teraz, no to, że ta zmiana i kwestia finansowania, kwestia, nie wiem, jakiejś zdolności czy niezdolności jest diametralnie różna.
No oczywiście to jest w tej chwili, bym powiedziała, taka ścieżka, którą idzie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ja się bardzo cieszę, że te informacje są na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawieszone, ale oczywiście to nie jest prawda. Dzisiaj przytoczyłam jeden jedyny przykład, kiedy Krajowa Rada powiedziała tak, nie mogliśmy stwierdzić, ile fundacja ma pieniędzy, bo przedstawiła opinię z Banku Pocztowego o tym, że posiada lokaty, ale one się mieszczą w kwocie siedmiocyfrowej. Czyli to może być albo milion, albo 9 999 000. W związku z tym nie wiedzieliśmy ile. I ja dzisiaj na tą komisję przyniosłam dokument z naszego wniosku koncesyjnego, gdzie wyraźnie jest opinia banku, która stwierdza, że posiadaliśmy 3 lokaty, o wartości 2 miliony, plus 2 miliony, plus milion, czyli 5 milionów. Czyli mówimy tak, mamy konkretny dokument i ten dokument ma również Krajowa Rada w swoich dokumentach. Posiada ten dokument. Natomiast w informacjach, które przekazuje publicznie, mówi zupełnie co innego. Na pytanie, czemu to służy? No służy właśnie temu, żeby wykazać, że no teraz jest lepiej niż było. Powiem tak, na pewno jest lepiej, ponieważ fundacja pracowała kolejny rok i kolejny rok. I tak jak powiedziałam, wszystko, co robimy w fundacji, idzie dla dobra fundacji, tak? Czyli każdy pieniążek, który wypracujemy, który otrzymamy, zostawiamy w fundacji po to, żeby tworzyć jej bazę materialną do tego, żeby dzieła, które robimy w fundacji.
Jeżeli się rozwijamy, to trudno, żeby nie było lepiej.
Dlatego jest lepiej. Musi być lepiej w roku 2012 niż było w 2010, bo idziemy do przodu, rozwijamy się. Ale to nie oznacza, że nasza sytuacja finansowa w roku 2010 czy 2011 była gorsza. Ona była tak samo dobra i pozwalała nam na to, żebyśmy mogli wnieść opłatę koncesyjną i wejść na multiplex. I tego Krajowa Rada w żaden sposób nie mogłaby udowodnić, że takiej kondycji finansowej nie posiadaliśmy.
Patrzy pani z nadzieją w przyszłość?
No patrzę z dużą nadzieją. Myślę, że musimy się cieszyć, że już tą decyzję, na razie uchwała, ale decyzję mamy i że to miejsce wcześniej czy później otrzymamy. To jest bardzo ważne, że będziemy mogli docierać do wszystkich ludzi, którzy mają zwykłą antenę, tak? Zwykły telewizor i którzy nie mają pieniędzy, aby opłacać się kablówką, prawda, czy jakimś nadawcom, którzy nadają przez cyfrę. To jest bardzo ważne. Często spotykamy się z ludźmi w szpitalach, w domach opieki, czy w hospicjach, prawda, czy i oni, no, to są ośrodki, które nie mają pieniędzy, w związku z tym mogą odbierać tylko i wyłącznie te programy telewizyjne, które są bezpłatne i tam nas nie ma. I ludzie na to czekają. W tej chwili moja mama również jest w takim miejscu, prawda, gdzie ma tylko możliwość odbierania telewizji takiej, która jest za darmo i swojej kochanej telewizji Trwam odbierać nie może. Więc to daje taką nadzieję, że może już niedługo ci wszyscy, którzy na to czekają, będą nas mogli oglądać. I z tego się bardzo cieszę.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję pani dyrektor. Dziękujemy ekipom technicznym Radia Maryja i Telewizji Trwam za realizację transmisji. Więc drodzy państwo, spoglądamy w przyszłość, czekamy, jakie będą decyzje, czy doczekamy się jakiejś uchwały, która będzie zlecała Najwyższej Izbie Kontroli kontrolę nad całym procesem dotyczącym rozstrzygnięć w pierwszym multipleksie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Toruń.